Halo, halo. Czy nas słychać? Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. A to hasło, czy nas słychać, bardzo często Państwo słyszeli w Radiu Wnet, kiedy mamy połączenia z rozmaitymi częściami i miejscami na świecie, a ja powiedziałem tak, dlatego że mamy w studio nowe mikrofony. Musimy się do tych nowych mikrofonów przyzwyczaić, ale dzięki tym nowym mikrofonom będzie ładniejszy obrazek na naszym YouTubie. YouTube, Radia Wnet. Polecam Państwu, ten poranek też na żywo na YouTubie jest, tak jak i inne audycje. Ja patrzę na dzisiejsze gazety, ale tylko jeden cytat. Gazeta Polska codziennie: zamiast sejf, polski sejf 0%. Prezydent Karol Nawrocki, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, zamiast sejf proponuje polski sejf 0. W miejsce pożyczki od Brukseli Narodowy Bank Polski może przekazać 185 miliardów złotych ze środków na potrzeby uzbrojenia polskiej armii. To suwerenna alternatywa, która nie będzie się wiązała z żadnymi odsetkami, kredytem do 2070 roku i uzasadnieniem od sytuacji politycznej w Unii Europejskiej, podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Tak, z tym pomysłem zapoznaliśmy się wczoraj. Nie ma jakiejś oficjalnej odpowiedzi na ten pomysł ze strony kancelarii premiera Donalda Tuska. Nic nie powiedział jeszcze wicepremier i minister obrony narodowej. Pojawiły się już słowa, rozmaite krytyki na temat tego, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe, czy ten pomysł jest sensowny, czy nie. Postaramy się dzisiaj o komentarz oczywiście ekonomiczny do tego, ale nie w tym poranku. W tym poranku głównie skoncentrujemy się na geopolityce i sytuacji w Iranie i sytuacji na Bliskim Wschodzie. W studio jest Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Ale gdzieś daleko, bo to bliski sercu Bejrut i Liban, jest Kazimierz Gajowy. Dzień dobry, Kazimierzu.
Dzień dobry wam, dzień dobry słuchaczom.
No to docierają oczywiście wiadomości z Libanu do studia w Warszawie i do całego świata, ale jak dzisiejsza noc, jak wygląda sytuacja?
Sytuacja jest spokojniejsza, jeżeli chodzi o wybuchy. Było dużo spokojniej niż w poprzednich już dniach i nocach. I chyba to, co nas najbardziej zastanawia, to taka cicha, skromna, jeszcze nie bardzo mocna informacja z Izraela, że tych rakiet ze strony Iranu jest coraz mniej. Nawet pozwolono ludziom, no, żeby odetchnąć świeżym powietrzem i wyjść z tych bunkrów, chociażby na zakupy, czy żeby rzeczywiście psychicznie zwłaszcza odetchnąć. Jednak to koniec dobrych wiadomości. Wszystkie następne są bardzo złe. No i dotyczą tak tego, co w Libanie, to oczywiście przemowy, no nareszcie, jak tutaj wszyscy czekali, zwłaszcza szyici, szefa aktualnego Hezbollahu, Naima Kassama, który no nareszcie na żywo z nagrania na pewno, ale już to był i powiedzmy i wideo, i audio, przemówił do oczywiście przede wszystkim swoich partyzantów, ale i do całego Libanu i chyba troszkę do świata. I to, co niepokoi, to to, że powiedział: walczymy aż do śmierci. No i oczywiście tutaj mi się przypomniała jego książka bardzo obszerna pod tytułem Hezbollah, gdzie napisała, ja ją dokładnie studiowałem, takie zdanie, że co by się nie stało, będziemy zwycięzcami, bo albo korona męczeńska w niebie nas czeka, albo zwycięstwo tu na ziemi polityczne i militarne. Czyli z taką, powiedzmy, logiką, logika europejska w ogóle nie jest w stanie dialogować, dyskutować, czy podchodzić w ogóle do jakichkolwiek negocjacji. Czyli to potwierdza, że Hezbollah ciągle żywy, nie? Jak Lenin kiedyś się mówił, Hezbollah ciągle żywy. No i oczywiście jego dyskurs opierał się przede wszystkim na tym, że te 6 małych rakiet miało spowodować taki zażarty atak Izraela. Nie, ten Izrael tak by nas zaatakował i że tak naprawdę jesteśmy jedyną siłą, która może się Izraelowi stawiać i to aż do śmierci, bo nie będzie robił tego żołnierz libański z armii libańskiej osłabiony. Jeszcze jedna bardzo zła wiadomość, to jest taka, że już nie wymieniają Żydzi nawet nazw czy ilości wiosek czy miast, których mieszkańcy mają się stamtąd wynieść i nie wracać. Ale wszyscy, od litanii, tutaj pan doktor Murkociński dobrze Liban zna, zresztą pan redaktor też wie, to jest mniej więcej 8% praktycznie terytorium wcześniej dużego Libanu i wszyscy mieliby się stamtąd wynieść, no po części też i Tyr, no bo przecież Tyr jest pod, w tej właśnie linii i miałaby być stworzona po prostu sfera powiedzmy bezpieczeństwa, możemy ją tak nazwać, tylko że to już było, to i trwało to przynajmniej od 1982 do 2000 roku i to nie przyniosło żadnych, powiedzmy, rezultatów, z tym, że jest jedna właśnie zmiana w tym wszystkim, że wtedy zostawiono mieszkańców na terenie tej strefy bezpieczeństwa i oni właśnie dokuczyli tak armii izraelskiej, że ona sama 25 maja roku 2000 stamtąd się wyniosła. Czy teraz ta aneksja będzie, to do końca nie wiemy. Uwaga, tam są wioski chrześcijańskie. My je bardzo dobrze znamy poprzez Radio Wnet, Studio Beirut i oczywiście przez Fundację Fenicja. Trzy z nich, proszę je zapamiętać, Dybel, Rmejsz, Ain Ebel, to są wioski typowo chrześcijańskie, stuprocentowe, postawiły się również armii izraelskiej i powiedziały, my tam zostajemy. Właśnie być może w tej chwili, za chwilę, za pół godziny, godzinę dotrze do mnie były wójt tej wioski, z którą my współpracujemy, Dybel, bo tam zaczyna wszystkiego brakować, bo dobrze, zostajecie, to radźcie sobie sami. O ile tutaj rząd libański chce niby pomagać tym przesiedleńcom, którzy dotarli do nas, o tyle nikt nie wspomniał, co robić z tymi, którzy chcą zostać. Dlaczego chrześcijanie chcą tam zostać? Bo wiedzą, że jak opuszczą tą wioskę, to być może już nigdy nie wrócą. Najbardziej w tym momencie brakuje leków takich, które po prostu niektórzy chorzy biorą systematycznie. On się tutaj do mnie, do studia Beirut zgłosi, żeby mu w tym pomóc. Myśmy już to robili, wiemy jak to się robi, on będzie ryzykował, żeby tam na południe wracać i chyba nie będzie nietaktem, jak powiem, że kto by chciał nam w tym pomóc, to zawsze na fenicja.org.pl znajdzie, jak to zrobić. A mamy w tym duże doświadczenie i to jest, powiedziałbym, jedna z misji, dla których tu się odważyłem pozostać, no bo pierwsza to wiadomo Radio Wnet i ta informacja na bieżąco, bo przeróżnych fałszywych informacji, to jak wiecie, jest bardzo dużo. Staramy się, żeby była ona prawdziwa, no i właśnie, żeby tym chrześcijanom, a my już zaczęliśmy pomagać polsko-libańskim rodzinom, bo zawsze koszula bliższa ciału, jak to mawiamy na Podlasiu moim rodzinnym. Druga rzecz, która jest też bardzo niebezpieczna, a przychodzi z Iranu, to ta możliwość, że konklawę szyickie 88 tak zwanych duchownych ekspertów miałoby już zdecydować, że tego, który był tylko kilka dni takim tymczasowym następcą Chameneiego, czyli ten pan Ali Reza Arafi, no, tak zwany mistrz nowicjatów mułowskich, że miałby ustąpić miejsca nowo wybranemu Musztaba, trudne imię, ale to też Chamenei, czyli syn, który po prostu ze swojej strony podobno jest bardzo, byśmy powiedzieli, no, fanatyczny, jeszcze bardziej niż ojciec, ale i też fanatycznie bogaty, posiadający olbrzymie dobra i to w krajach zachodnich, to być może chciałby tych dóbr nie stracić i może przyjdzie po rozum do głowy i będzie chciał rozmawiać. Oczywiście zaznaczam, to nie jest pewne, bo przecież budynek, w którym się to konklawę w cudzysłowie zebrało, był po prostu starty na miazgę przez lotnictwo izraelskie, czyli nie wiemy, oczywiście według Iranu tam nikogo nie było, to był pusty budynek, jak zawsze się mówi, ale jak było, to nie wiemy. Dlaczego to jest takie ważne, to na pewno później pan doktor Murkociński wytłumaczy, ponieważ już się tutaj u nas mówi, że ten nowo wybrany następca miałby ogłosić dżihad, czyli świętą wojnę, tak zwaną zewnętrzną, a to może robić tylko sam Muhammad, czyli Mahomet, ale on już nie żyje, albo jego prawowity następca, czyli taki kalif, który go nie ma w sunnizmie, bo go zlikwidował kalifat Atatürk, to bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej. Jednak tu w szyizmie ta sukcesja tych sajjedów, czyli członków rodziny Kurejsz, czyli prawowitych następców, ona funkcjonuje. Stąd ten Wali Fakih, czyli ten suprema guida, jakbyśmy po włosku powiedział, czyli ten najwyższy przywódca, on jest święty na ziemi, czyli on jest takim w cudzysłowie bardziej niż papieżem dla nas, bo papież to przywódca duchowy, a on jest przywódca całego życia i to wszystko powie. I jeżeli rzeczywiście taką świętą wojnę zewnętrzną, taki żychacz wewnętrzny, czym się on różni od wewnętrznego? Wewnętrzny to wtedy, kiedy państwo takie jedno jest atakowane i każdy przywódca muzułmański może taki żychacz ogłosić, a zewnętrzny to właśnie kiedy walczy z całym światem. Ale uwaga, jeżeli by to potraktowali, prawdopodobnie sunnici tego nie potraktują serio, bo to jest nie ich przywódca, ale jeżeli szyici potraktują to poważnie i powiedzmy religijnie, to praktycznie od tego momentu każdego napotkanego wroga, teraz wiemy, że byliby to albo Amerykanie, albo Żydzi, musi zabić. Ale teraz każdego też, który się przyłączy do wroga, no przecież, a tutaj OTAN, czyli jakby to mówicie, na to już zareagowało. Przecież została strącona rakieta lecąca w stronę Iranu. Poleciały rakiety na Cypr. Nie wiadomo, czy nie będzie innej jakiejś odpowiedzi, a być może nawet odpowiedzi teoretyczne, które mogą się pojawić, że jesteśmy z, to wtedy praktycznie bylibyśmy wszyscy zagrożeni. Czyli mało informacji pozytywnych, no tych, że troszkę, oczywiście my tu wszyscy słyszymy od specjalistów, że to jest wojna na wyniszczenie. Po prostu komu zabraknie materiałów wybuchowych, czyli kto. A oczywiście też tutaj ta informacja bardzo ważna, że wydaje się, że nad niebem Iranu panują już Amerykanie i Żydzi, bo wprowadzono tak zwane B-52, a to są olbrzymie, starej daty, ale chyba lepszych nie ma, bombowców, które noszą bomby ponad, no prawie to nowe, ponad 1900 kilogramów. One się poruszają bardziej, bym powiedział, leniwie, stąd one tylko wtedy przylatują, kiedy już mogą. Czyli to by świadczyło o tym, że się zmienia w ogóle taktyka z tak zwanej wojny spoza na wojnę w, czyli bezpośredniego ataku. Czyli tu z jednej strony słyszeliśmy głosy takie jak Trumpa, że na rozmowy jest za późno. Z drugiej strony chociażby takie ramię zbrojne, które słucha Iranu, czyli Naim Kassem mówi do końca, do śmierci. No to po prostu jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ale mimo wszystko optymizm nas nie opuszcza. I jak mówiłem, no dzisiaj właśnie chciałbym przemówić do serc wszystkich naszych słuchaczy właśnie, że no jest, skoro tu Radio Wnet jest poprzez Studio Bejrut, skoro mamy to ramię takie charytatywne Fundacji Fenicja im. Świętego Szarbela, działajmy, pokażmy, że jesteśmy, nie bądźmy takimi bezczynnikami, bo to nas uratuje też jako, powiedzmy, Polskę, że będziemy mieli zawsze tą chorągiew takiego po prostu zrozumienia i potrzeby dla innych no, nosić dumnie. No i oczywiście, jak wielokrotnie już mówiłem, panie redaktorze, panowie redaktorzy, nie można poniżać Iranu jako takiego. Nie można sprawić, że oni się poczują upokorzeni jako naród, mówię, nie jako, powiedzmy, ten reżim, jakbyśmy go nie zwali. Dajmy im szansę. Trzeba ciągle mówić o tym, że my jesteśmy z narodem irańskim. On tyle dobrego dla naszych Polaków w czasie II wojny światowej zrobił. On naprawdę jako naród nas szanuje jako Polaków. Czyli bądźmy tym nośnikiem takich informacji, a tu wiadomo, że od razu pan ambasador Iranu, który będzie niedługo pewnie, jak nie przemawiał, to przemówi przez wasze radio, on będzie to przekazywał, że my oczywiście Iran jako Iran kochamy, jesteśmy wdzięczni to, co robili dla nas i my dla Iranu życzymy bardzo dobrze. Chcemy, żeby ten Iran, pamiętając o tym, czym był w historii, jaką kulturą i nośnikiem tej kultury na cały świat, żeby ten Iran po prostu miał prawo do takiego, powiedzmy, też czasu teraźniejszego, jak to było w przeszłości. Tak bym to na dzisiejszy poranek jest tak z osłabionym głosem, no bo co godzinę mniej więcej sprawdzałem, co tu się w naszym Libanie dzieje, żeby po prostu być na bieżąco z tymi wszystkimi wydarzeniami.
I mam nadzieję, że ten tryb sprawdzania co godzinę zostanie. Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut. Myślę, że wróci na antenę Radia Wnet w dniu dzisiejszym, ale teraz z Bejrutu, z Byblos przenosimy się prosto do studia przy krakowskim przedmieściu.
Wojna o Iran.
redaktor Mikołaj Murkociński jest w studio. To po raz drugi powiem mu dzień dobry.
No, ja po raz drugi odpowiem dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczoraj Kazimierz Gajowy opowiedział o tym, co dzieje się w Libanie, a ty wczoraj byłeś w ambasadzie Iranu.
Tak, to już po raz drugi Radio Wnet było w ambasadzie Iranu. Po raz pierwszy byliśmy w czasie tej wojny, która miała miejsce w czerwcu między Izraelem a Iranem. I tym razem również chcieliśmy zapytać o perspektywę irańską, ale również zapytać o to, dlaczego widzimy drony irańskie i rakiety irańskie, które lecą nie tylko w kierunku baz amerykańskich, nie tylko w stronę Izraela, ale które także uderzają w różne budynki niekoniecznie związane z wojną w całym regionie bliskowschodnim. Rozmowa, którą podzieliliśmy na dwie części, ponieważ trwała mniej więcej pół godziny, z panem ambasadorem, doktorem Eysą Kamelim, ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu. Proponuję, panie redaktorze, abyśmy nie zwlekając posłuchali pierwszego fragmentu tej rozmowy.
It's the fourth day of this full-fledged war against
to już czwarty
Iran,
dzień pełnowymiarowej Israel, wojny między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi z jednej strony, a Iranem z drugiej. Wiele pytań dotyczących celów tej wojny zadano Donaldowi Trumpowi, ale także innym amerykańskim urzędnikom. Z perspektywy Iranu, jakie są ich cele, ale także jakie są cele w działaniach, które podejmuje Islamska Republika Iranu w obliczu tej wojny?
Undertaking while facing this war.
Well, honestly, I think it is very, very important question. This question is not only bring concerns for the American inside the United States.
To bardzo ważne pytanie. Kwestia ta budzi niepokój nie tylko wśród Amerykanów w Stanach Zjednoczonych, ale także wśród nas samych w Iranie. Wszyscy bowiem zadają sobie pytanie, dlaczego Trump zdecydował się rozpocząć wojnę z Iranem. Przecież wykazaliśmy już gotowość i zainteresowanie kontynuowaniem dyplomacji i dialogu. Byliśmy w trakcie negocjacji, dlatego uważam, że bardzo ważne jest, aby zrozumieć przyczyny, powody i motywy takiego ataku.
What's the causes and the reasons and incentives of such attack?
Because actually this is something that we saw already in June last year, right? The US and the US
w czerwcu zeszłego roku Stany Zjednoczone i Iran były w trakcie negocjacji. Już przed szóstą rundą negocjacji rozpoczęła się wojna 12-dniowa. Czy z pana perspektywy jest jeszcze miejsce na negocjacje? W najnowszym wpisie na platformie X minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi napisał, że Donald Trump potraktował złożone negocjacje nuklearne jak transakcję nieruchomościową.
On X. He said that Donald Trump treated complex nuclear negotiations like a real estate transaction.
Yes, indeed. That's why I'm saying nobody understands what's the logic
tak,
of a politician.
Tak, dlatego twierdzę, że nikt nie rozumie logiki polityka, przywódcy tak dużego kraju jak Stany Zjednoczone, sposobu zarządzania i podejmowania decyzji. To bardzo dziwne.
Right at this moment inside the United States, inside the Congress, among the many elites in the United States.
Jest to obecnie ważna kwestia i przedmiot dyskusji w Stanach Zjednoczonych, w Kongresie, wśród wielu elit w Stanach Zjednoczonych. Mają gorzkie doświadczenia z Irakiem. 20 lat temu rozpoczęli wojnę w Iraku i pogrążyli swój kraj w bagnie. Wszyscy, nawet Trump, mówili, że nie powinni byli angażować się w tę wojnę. Ale co zaskakujące, nie wiemy, jaka była logika, która doprowadziła Trumpa do jeszcze większego bagna.
I'm very confident to say this is alarming.
Jestem przekonany, że jest to niepokojące. Iran również alarmował i ostrzegał Amerykanów. Nie należy szukać przygód, nie należy prowadzić wojny z Iranem.
So this is a big question. That's why I think
dlatego uważam, że administracja Trumpa, a także jego doradcy powinni zareagować. Uważam, że jego doradcy nie wykonali swojej pracy w sposób właściwy w interesie Stanów Zjednoczonych, w interesie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Czy ma pan na myśli członków amerykańskiej administracji? Zobaczy pan, że niektórzy ludzie, niektórzy kongresmeni, mam na myśli senatorów, zwłaszcza senatorów przeciwnych Iranowi, prowokowali go, zachęcali go do wojny z Iranem.
But when we are looking at the
Ale kiedy przyglądamy się przyczynom takich działań, wydaje się, że nie ma w tym żadnej kalkulacji, tylko nienawiść lub coś, co po trzech lub czterech dekadach sprawia, że chcą oni zmiany reżimu w Iranie.
Właśnie
tym chciałbym się zająć, ponieważ jest to jeden z celów, który pojawił się w pierwszym przemówieniu Donalda Trumpa tuż po rozpoczęciu wojny. Chodzi o dążenie do wprowadzenia pewnych zmian, sprowokowanie pewnych zmian w Teheranie. Nazywa on irański rząd lub reżim tyranią. Jaka jest pana odpowiedź?
Let's be honest and frank to the ourselves or to the people.
Bądźmy szczerzy wobec ludzi na całym świecie. Jestem pewien, że wszyscy wiedzą, kiedy mówimy o tyranii, co oznacza tyrania.
What's the meaning of tyranny? In Iran we had after the revolution about 50
W Iranie po rewolucji odbyło się około 50 wyborów. Wszyscy wybrani urzędnicy reprezentują irański naród. Jakie jest więc znaczenie tyranii? Jest to etykieta, którą Amerykanie próbują faktycznie stosować, aby wyeliminować i wystraszyć przeciwników kwestionujących ich agendę.
Item, I mean this label for dictatorship, for a religious and the highest religious and political figure, not even in Iran.
Zaczęli tak mówić o najwyższej postaci religijnej, nie tylko w Iranie, ale w całym świecie islamskim. Myślę, że to, co zrobili, co Trump zrobił w tym kraju, zabijając najwyższego urzędnika, przywódcę, było bardzo, nie wiem jak to określić, to przekroczenie wszelkich międzynarodowych standardów. W rzeczywistości jest to oznaka zniszczenia systemu międzynarodowego.
Actually, this is the sign of the demolishing of the international system, because if you look at the conventions and the UN charters, clearly stipulate that inviolability.
Jeśli bowiem spojrzeć na konwencje i karty ONZ, jasno określają one, że należy szanować nienaruszalność i immunitet głów państw. Przekroczyli więc granice i wydaje się, że stanowi to faktycznie atak na podstawową zasadę karty ONZ i otworzy nowy rozdział w przyszłości, w którym inne głowy państw będą atakowane.
On the other hand, because when we are listening to the justifications, why is it a tyranny, why they define it like this.
Z drugiej strony, wśród uzasadnień tłumaczących to, dlaczego jest to tyrania, wraca się do masowych protestów, które miały miejsce w Iranie między grudniem a styczniem. Różni urzędnicy podają liczbę 30 tysięcy ofiar śmiertelnych podczas tych wydarzeń. Są to liczby, do których doszły media, takie jak The Guardian lub The Times. W waszych oświadczeniach w oficjalnym oświadczeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu liczba ta wynosi nieco ponad 3 tysiące. Skąd ta rozbieżność i co pan uważa o tym uzasadnieniu?
Why the discrepancy and what is your take on this form of justification?
You know, it is very sad to see that Iranian in a volatile situation being killed. This is very sad for ourselves. More than other people, other nations or states wants to say something.
To bardzo smutne, że Irańczycy giną w tej niestabilnej sytuacji. To bardzo smutne dla nas samych, bardziej niż dla innych ludzi, innych narodów czy państw. To nasi rodacy, nasi bracia i siostry. Powinniśmy zaakceptować fakt, że Iran jest ofiarą i celem kampanii dezinformacyjnej. Widzimy, jak ta kampania szarga lub przedstawia inną stronę, negatywną stronę historii.
And what's happening inside the country, even the positive, outside of the country, we will see this campaign is tarnishing or presenting another side, the negative side of the story. So we will not expect that the others, I mean, outside the country, because we are in a...
Nie oczekujemy niczego innego, ponieważ mamy różne poglądy, poglądy polityczne na temat tego, jak rządzić, jak zarządzać sytuacją. W szczególności w kwestii protestów. Rząd w pierwszej chwili, gdy rozpoczęły się protesty, powiedział, że zagwarantuje prawo do protestowania, demonstracji, a także wysłucha postulatów.
demonstration, and also we will listen to the demands.
Organy ścigania wykonały swoją pracę, chroniąc ludzi. Nie zapominajmy jednak, że w Iranie nie jest to tylko kwestia praw człowieka lub praw do protestowania. Jesteśmy zagrożeni. Ta kwestia nie jest brana pod uwagę przez zagranicę. Dlaczego irański rząd postępuje w ten sposób? Ponieważ naród jest zagrożony, nie ma normalnych warunków. Kiedy więc odnoszę się do tej kwestii, mam na myśli to, że praworządność jest bardzo ważnym elementem, który rząd powinien stosować.
Słuchali Państwo fragmentu wywiadu Mikołaja Murkocińskiego z ambasadorem Iranu. Ciąg dalszy po godzinie 9. A teraz jest godzina 7:37.
Wojna o Iran.
A w studiu ambasador Palestyny w Rzeczpospolitej, pan Mahmud Kalifa. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jaka pana zdaniem jest siła militarna Iranu?
No, doświadczyliśmy tej siły, gdzie zauważyliśmy, że cały czas jest pod bombardowaniem Izraela i Stanów Zjednoczonych i zero odpowiedzi, jeżeli chodzi o siły powietrzne, siły morskie i wyłączne strzelanie rakiety do krajów arabskich. I to po prostu najokrutniejsze, jak mógłby Iran zrobić.
To jak pan myśli, jak długo Iran może się bronić przeciwko takim supermocarstwom jak Stany Zjednoczone i Izrael?
Nie tylko. Nie tylko, bo myśmy jakiś czas temu mówili na waszej antenie, panie redaktorze, że wojna w regionie to nie przestanie na wojnę pomiędzy Iranem a Izraelem, a Stanów Zjednoczonych, tylko dołączą do tego inne siły światowe, tak jak na przykład widzieliśmy, że Francja dała po prostu rozkazy poruszenia Charles de Gaulle do regionu, więc to najbardziej widoczne, że zbliżamy koło wielkiej wojny i broń Boże, żeby do tego się do tego doszło, ze względu na to, że już widzimy, że parę stron w tym regionie mają już wystarczające broń, aby odejrzeć wszędzie i bez rozliczenia, bez kalkulacji. Ja uważam, że bombardowanie Katar, Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Oman, który był mediatorem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, to jest po prostu najwięcej zbierania wrogów niż powiedzmy sojuszników. I to niestety błąd, wielki błąd, jeżeli chodzi o politykę Iranu.
Że zaczął bombardować
kraje arabskie. Zamiast powiedzmy bertraktować z agresorem, zaczęły bombardować kraje arabskie.
Ale jak pan ambasador myśli, czy to będzie długa wojna? Czy to jest taka wojna, o której będziemy mówić przez miesiąc, a po miesiącu zaczniemy zapominać o bombardowaniach amerykańskich, zapominać o odpowiedziach militarnych Iranu? Czy ta wojna może się przedłużyć do roku, dwóch, tak jak wojna na Ukrainie?
Nikt nie przewiduje. Po prostu nawet Stany Zjednoczone i administracja amerykańska, która włączyła I tutaj mówię wyraźnie i jasnie, włączyła do bombardowania Iranu, bo to nie Stany Zjednoczone zaczęła to, tylko Izrael zaczął bombardowania Teheranu. I myślę, że nawet Stany Zjednoczone nie są w stanie powiedzieć, kiedy to się skończy. Zaczął od 4 dni, kończył na 4 tygodnie. I nie wiadomo, po prostu, jeżeli włączą nowe gracze do tej okrutnej wojny, to niestety będzie dłuższa jeszcze. Zamiast dyplomacji używamy niestety dużych arsenałów broni.
Ale nie wiem, jak dobrze pan ambasador zna Iran i społeczeństwo irańskie. Czy to społeczeństwo, jak pan myśli, jest po której stronie barykady? Czy rzeczywiście chce zmiany reżimu, zmiany systemu politycznego w Iranie, czy też jest po stronie tych, którzy rządzą Iranem od 79 roku?
Nie jestem specjalistą do spraw irańskich, ale mogę panu powiedzieć, że jako polityk śledzę sytuację, czytałem bardzo dużo reakcji ze strony różnych sił irańskich, od komunistów do po prostu stron, które są przeciwnym obecnego reżimu. One uważają, że to jest agresja na Iran. I to możemy obalić reżimu naszymi drogami wewnętrznymi, politycznymi, ale nie za interwencję Stanów Zjednoczonych i Izraela.
Czyli ta wojna wywołała taką solidarność wewnątrz Iranu, pana zdaniem?
Na to wygląda, bo tak po prostu odczytuję różne wypowiedzi różnych stron irańskich.
A co by może oznaczać ten zewnętrzny dżihad, jeżeli zostanie ogłoszony? Co to jest?
To ja na tym po prostu nie zwracał uwagę tak po prostu, ponieważ to nie jest wojna religijna. To nie jest wojna religijna. I to Izrael kieruje cały tego hałasu w regionie jako wojna religijna. Niestety, niektórych też stron amerykańskich widać, że po prostu powołują na jakieś tam aspekty religijne, ale to jest po prostu wojna o energię, wojna o naftę, wojna o anekcję ziem, wojna o dawanie moc Izraelowi. O tym parę razy, panie redaktorze, mówiliśmy. To nie jest wojna, do której możemy powoływać, powiedzmy, wielkiej wojny dżihadowi, i to nie jest Iran.
Ale jednak to jest z perspektywy pana ambasadora, z perspektywy Rady Rewolucji w Iranie, zabójstwo głównego szefa tej rady, pana Chamenieiniego, no to może być to wojna religijna właśnie. Przywódca duchowy zginął.
To tutaj nie tylko jedną przywódcę duchowy.
To prawda.
No to tu jest przywódca polityczny. Zginęło ponad 40. No, Stany Zjednoczone i Izrael ogłaszają, że ponad 100 tych przywódców irańskich i ja myślę, że Stany Zjednoczone, kalkulacja Stany Zjednoczone były błędne. Oni uważali, że zamordowanie Chameneiego i paru innych przywódców wojskowych i politycznych to zmienia przebieg sytuacji w Iranie, ale okazało się, że to jest po prostu reżim, który no widzimy po prostu, że zamordowania Chameneiego nie zmieniło przebieg sytuacji wojskowej. To fakt, że jest więcej odjedzenia w Iraniu. I tutaj chciałbym od razu powiedzieć, że to, co się dzieje w Iranie, to nie oznacza, że po prostu sytuacja w innych regionach uspokoiła się. Widzimy cały czas, co się dzieje w Libanie, widzimy cały czas, co się dzieje w Strefie Gazy, widzimy cały czas, co się dzieje na zachodnim brzegu i Izrael po prostu wykorzystuje tego ślepego momentu, kiedy cała koncentracja uwagi całego świata jest skierowana w Iranie, zmienia przebieg wydarzeń w całym regionie.
To, co się dzieje w Strefie Gazy?
Cały czas bombardowań nie przestały. Cały czas jest zablokowany Strefa Gaza. Fakt, tak jak niektóre agencje prasowe opowiadają, że no, możemy powiedzieć, dostarczenia tej pomocy jest większa, tak, ale bombardowanie w Strefie Gazy nie stanęło. To po prostu tak jak było, tak jak jest, ale nie tak jak było na początku tej wojny, to znaczy na wyższym poziomie codziennie giną tysiące ludzi, lecz codziennie giną dziesiątki ludzi i to jest po prostu każda rzecz, to jest bardzo ważne. Tutaj mówimy o cywilnych, mówimy o cywilów. Tutaj możemy rozmawiać o południowego Libanu, kiedy widzimy od wczoraj w nocy właśnie Izrael obowiada, że rozmieszczenia wojsk izraelskich w południowego Libanu, ale to jest po prostu dla mnie okupacja, dla mnie to jest anekcja, dla mnie to jest po prostu wtargnięcie do obszarów nie swoich i to jest agresja.
Wydaje się to daleką przeszłością, ale w Waszyngtonie spotkała się ta Rada Pokoju i rozmawiali pod przywództwem Donalda Trumpa, rozmawiano ponoć o Strefie Gazy. Coś o tym wiemy?
No, oni cały czas rozmawiają, ale wyniki i odzwierciedlenia tych rozmów nie widać. Nie widać bo ludziach, nie widać bo sytuacji w Strefie Gazy, nie widać bo tej wolnej ręki Izraela w bombardowaniu, w anekcję różnych obszarów samej Strefie Gazy i przyjęcia tych obszarów pod swoje kontrolę wojska izraelskiego i bombardowania całkowitego tych obszarach, których są pod powiedzmy nadzorem wojska izraelskiego. To jakie ma znaczenie? To, czy to jest po prostu rozmowy o rozwiązaniu tego konfliktu, rozmowy o przeniesienia innej atmosfery w tym regionie, to raczej widać, gdzie Stany Zjednoczone w dalszym ciągu buszają Netanyahu do ostatniej chwili i ma wolne ręki w całym regionie.
A co pan sądzi o premierze Izraela?
W jakim sensie?
W każdym.
To zbrodniarz wojenny, który podlega aresztowanie w każdym miejscu, który powinien docierać i po prostu Stany Zjednoczone go ochraniają. Tak myślę.
A o prezydencie Stanów Zjednoczonych?
Ja mówię o całej administracji, nie tylko o prezydenta. Prezydent Stanów Zjednoczonych myślę i w krótkim przemówieniu, tak mogę powiedzieć, że obwinia cały świat, że nie dostał Nagrody Nobla.
A prezydent Rosji?
To jest odpowiedni moment dla niego też.
Bo?
Cały świat jest zajętym różnymi wielkimi wydarzeniami w regionie i co widać? To po prostu w tej chwili żyjemy, panie redaktorze, prawo dżungli dominuje na całym świecie. Nie ma systemu międzynarodowego, osłabienia tego systemu i niestety, sytuacja będzie okrutniejsza, jeżeli nie znajdzie się mądrych polityków, żeby doprowadzić do, nie bowiem tylko stabilizacja, do normalnego, politycznego sytuacji na całym świecie, a nie tylko w regionie.
Powiedział w poranku wnet Mahmud Khalifa, ambasador Palestyny w Rzeczpospolitej. Panie ambasadorze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A my teraz przeniesiemy się do Paryża.
Kronika paryska.
Teraz będą mogli państwo posłuchać Piotra Wita, ale dzisiaj też można przyjść na spotkanie i zobaczyć i porozmawiać z Piotrem Witem w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich Foxel 3 przez 5 godzina 18. Redaktor Piotr Wit będzie opowiadał o Fryderyku Chopinie w Paryżu. A teraz dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. Centrum Wszechświata w tych dniach przesunęła się na Bliski Wschód. Tamte strony były nam niegdyś bliskie. Piękna nowela Ksawerego Pruszyńskiego nosi tytuł Karabela z Meszedu, od nazwy miasta w Iranie, gdzie zbierała się armia generała Andersa, zanim uformowała się w Bagdadzie. W Palestynie 3000 polskich Żydów zdezerterowało z armii Andersa i stało się zalążkiem Irgunu Armii Żydowskiej. Były żołnierz Andersa, Mieczysław Biegun, objął ster państwa Izrael pod starożytnym nazwiskiem Menachema Begina. Dwa państwa, Stany Zjednoczone i Izrael, pragnęły ustrzec siebie i nas przed zagrożeniem atomowym. Tymczasem Ajatollah Khamenei, potomek Aiszy, siostry Mahometa, oraz inni ajatollahowie i mollahowie z lufą lotniskowca przystawioną do turbanu woleli raczej umrzeć niż przerwać zaawansowaną produkcję bomby atomowej dla celów pokojowych. Chociaż, myśląc realistycznie, każdy na wszelki wypadek wyznaczył swojego następcę oraz następcę tego następcy. Wielki Iran utrzymywał i finansował Hamas, organizację religijną, która administruje Strefę Gazy po wyborach ustawodawczych 2006 roku, i Hezbollah w Lizbanie. Czasami w chwilach wolnych od sprzecznych informacji można było usłyszeć przebąkiwanie o Wielkim Izraelu. Obecny jest państwem wielkości naszego województwa zachodniopomorskiego. Iran jest wielkości 80 województw zachodniopomorskich. W Izraelu tłoczy się na niewielkiej przestrzeni 10 milionów osób. W Iranie 9 razy więcej mieszkańców ma do dyspozycji 80 razy więcej miejsca. Jest o czym myśleć. Ptasie Gdy po I wojnie światowej zwycięzcy rysowali nową mapę świata, uczestnicy Betaru, Zrzeszenia Sionistów, rewizjonistów, w Polsce pod wodą pułkownika Żabotyńskiego snuli sny o wielkim Izraelu, potężnym państwie po obu stronach rzeki Jordan. Ostatecznie traktat wersalski oddał Anglii władzę nad Palestyną, przeważnie arabską. Głosy Betaru nie zostały wówczas wysłuchane, ale marzenie nigdy nie znikło, a siła marzeń jest ogromna. We Francji nie mamy, chwała Bogu, wojny, to nie znaczy, abyśmy nie odczuwali jej skutków. Radykalni muzułmanie, a jesteśmy w okresie Ramadanu, islamskiego Wielkiego Postu, zradykalizowali się w tych dniach. Nad krajem zawisła większa niż zwykle groźba agresji i ataków nożowniczych, których w zwyczajnym czasie jest 120 dziennie. Tego tylko nam brakowało. Do problemów zadłużenia, podatków, zdrowia, przestępczości Główny Urząd Statystyczny dodał ostatnio także problem demograficzny. W ubiegłym roku po raz pierwszy od czasu II wojny umarło we Francji więcej ludzi niż się urodziło. Jeżeli odliczyć masy imigrantów, którzy balans demograficzny utrzymywali w stanie jakiej takiej równowagi, to statystyka wykazała, że liczba rdzennej ludności francuskiej maleje. W sumie w roku ubiegłym urodziło się o 2,3% dzieci mniej niż rok wcześniej. Podawanie do publicznej wiadomości statystyk rasowych i narodowościowych w Republice jednej i niepodzielnej jest zabronione, ale naród patrzy i widzi. Gdyby nie znaczna rozrodczość ludności imigranckiej, statystyka byłaby o wiele gorsza. Trudno wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Fakty bezsporne są takie, że mieszkańcy wielkich miast Paryża, Lyonu, Marsylii w zasadzie przeciwni niczym nieskrępowanej imigracji, kiedy przyjdą do urn, głosują na lewicę, która imigrację popiera. W Paryżu nawet wieloletnie rządy socjalistyczne nie zdołały wyplenić z mieszkańców sympatii lewicowych. Merostwo stolicy dysponuje ogromną armią posłusznych urzędników i funkcjonariuszy, którzy wiedzą, że nigdy nie będzie im lepiej jak za obecnych rządów. Stanowią oni potężny rezerwuar wyborczy. Ilość funkcjonariuszy miejskich oblicza się na 70 tysięcy. Znaczną część z nich stanowią konsjerżki, które nie mają literalnie nic do roboty, w zamian za co otrzymują bezpłatne mieszkanie, od pewnego czasu również osobne biuro z komputerem, dobrą pensję i dobrą emeryturę. Wszelkie czynności związane niegdyś z posadą dozorcy pełnią za nią agencje specjalistyczne, sprzątanie kamienicy, zamiatanie ulicy przed domem, roznoszenie listów po piętrach, otwieranie bramy. Po urzędzie prezydenta państwa posada konsjerżki paryskiej jest najlepszą synekurą z możliwych, może nawet lepszą od urzędu prezydenta, gdyż nikt nie żąda od konsjerżki wygłaszania pustych przemówień, przycinania wstęg, otwierania mostów, ani pozowania do idiotycznych fotografii ze ściskaniem rąk obcym prezydentom. Co więcej, konsjerżka może liczyć na dziedziczenie po samotnych lokatorach, którzy w braku własnej rodziny sporządzą testament na jej rzecz. Sytuacja powszechnie znana, ponieważ Paryż jest miastem ludzi samotnych. Jeżeli w roku ubiegłym, 2025, przybyło Francji mimo wszystko 643 773 noworodków, to jest to zasługą przede wszystkim ludności napływowej i ludności wiejskiej, gdzie wciąż jeszcze żyje się rodzinami. Ponieważ jednak w naturze ludzkiej udział przeszłości zwierzęcej istnieje i atawizmy odgrywają rolę znaczniejszą niż się przypuszcza, człowiek samotny odczuwa potrzebę przelania nadmiaru uczuć na inną istotę, tak jak piesek od pokoleń wychowany w mieście musi tylnymi nogami skrobać daremnie asfalt po załatwieniu naturalnej potrzeby. Ponadto stolica Francji liczy najwięcej w kraju małżeństw jednopłciowych, z których się dzieci nie rodzą, mimo ponawianych eksperymentów. Człowiek samotny ma psa, o którego dba jako własne dziecko, ale którego utrzymanie wypada znacznie taniej. Jeszcze tańszy od psa jest piesek, mały pies. Zjada niewiele, choć nie wszystko lubi. Polskie powiedzenie wybredny jak francuski piesek nie urodziło się wczoraj. W supermarkecie osobny dział, większy z każdym rokiem, zajmują regały z przysmakami dla piesków. Dania komponowane przez najlepszych kucharzy, znających upodobania i potrzeby czworonożnych przyjaciół, są zalecane przez telewizję. W domach mody kupuje się ubrania dla piesków. O tym, co pieski będą nosić w przyszłym sezonie, jakie palta, buty, obroże, informują pieskie żurnale MUT. Właściciele piesków stanowią blok wyborczy jeszcze liczniejszy od miejskich funkcjonariuszy. Biada politykowi, który by podczas kampanii wyborczej nie sfotografował się z pieskiem albo nie daj Boże zadeklarował się z niechęcią do zwierząt domowych. Cukier prezydenta Mitterranda, labradorkę wabiącą się Baltik, Francja znała lepiej od wielu ministrów. Obchodzono jej urodziny 22 listopada. Ulubiony bard prezydenta Renault, zanim jeszcze nie utonął kompletnie w alkoholu, komponował na jej cześć. Piosenkę Baltik często śpiewano w telewizji. Rzeźbiarz Jacques Raoul ze swej strony odlał z brązu dwa pomniki, prezydenta i suki, inaugurowane przez wdowę Daniel 21 maja 1996 roku. Podczas egzekwii zmarłego prezydenta sukę Baltik przed kościołem trzymał na smyczy minister budżetu przez cały czas trwania ceremonii. 10 lat temu miłość do piesków znalazła wreszcie wyraz prawny. Do kodeksu cywilnego wpisywa do zwierzęta, jako cytuję, istoty żywe, obdarzone wrażliwością. Nikt jednak nie wydał dekretu mówiącego, że zastąpienie rodziny, dzieci przez zwierzę i wieloletnie rozmowy wyłącznie z pieskiem prowadzą do zidiocenia. Przeciwnie, na ogólne życzenie publiczności zarząd kolei francuskich SNCF utworzył niedawno wagony dla osób z pieskami, do których nie wolno zabierać dzieci. No bo w naszej cywilizacji wojen i śmierci, do czego komu dzieci? Do usłyszenia i dla wielu z Państwa do zobaczenia. Zapraszam wszystkich Państwa dzisiaj o godzinie 18 na spotkanie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich przy ulicy Foksal 3-5. Przyjdźcie, korzystając z dobrej pogody. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, panie Piotrze. Pan Piotr Witt jest już w Warszawie o godzinie 18. Będzie można nie tylko porozmawiać z Piotrem Wittem, nie tylko usłyszeć jego piękną opowieść na temat Fryderyka Chopina i Paryża, ale też dostać autograf do jego książki o Fryderyku Chopinie. A teraz czas na wiadomości.
Szósty dzień operacji Epicka Furia i Ryczący Lew przeciwko Iranowi. Strażnicy rewolucji grożą atakiem na ośrodek nuklearny w Izraelu. Prezydent Karol Nawrocki proponuje alternatywę dla programu SAFE. Środki mają pochodzić ze sprzedaży złota Narodowego Banku Polskiego. Michał Trześniewski, witam Państwa. To są Wiadomości Wnet.
Wiadomości Wnet.
Na razie nie widać żadnych pozytywnych działań Rady Pokoju. Izrael cały czas bombarduje Strefę Gazy, powiedział w Radiu Wnet ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa.
Cały czas rozmawiają, ale wyniki i odzwierciedlenia tych rozmów nie widać. Nie widać, bo ludziach nie widać, bo sytuacje w Strefie Gazy.
Rada Pokoju powołana przez Donalda Trumpa ma zapewniać pokój w Strefie Gazy, a gdy się w pełni uformuje, na całym świecie. Zaatakujemy ośrodek nuklearny w Dimonie, jeżeli Izrael i USA będą dążyć do zmiany ustroju w Iranie, przekazał w komunikacie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Centrum Badań Jądrowych w pobliżu miasta Dimona na pustyni Negev jest największym ośrodkiem nuklearnym Izraela. Jak się podejrzewa, to w nim wyprodukował on swoją broń jądrową. Państwo żydowskie nie przyznaje ani nie zaprzecza, że posiada broń atomową. Prowadzi w tym zakresie tak zwaną politykę dwuznaczności. NATO nie jest zaangażowane w atak USA i Izraela na Iran, powiedział sekretarz generalny tej organizacji Mark Rutte w wywiadzie dla telewizji Newsmax. Dodał, że w państwach członkowskich jest szerokie poparcie dla działań prezydenta Trumpa, mających na celu zniszczenie irańskich zdolności rakietowych i nuklearnych. Mówił, że NATO jest czujne. Wczoraj irański pocisk, który leciał w kierunku Turcji, został zestrzelony przez system antyrakietowy NATO, powiedział Mark Rutte. Rzecznik Białego Domu Caroline Lloyd na konferencji prasowej przekazała, że atak USA na Iran ma zrealizować 4 cele. Nie wymieniła obalenia reżimu ajatollahów. Po pierwsze, celem operacji Epicka Furia jest całkowite zniszczenie irańskiego arsenału rakietowego i zakładów zbrojeniowych, które produkują rakiety. Po drugie, unicestwienie irańskiej marynarki wojennej. Do tej pory wyeliminowaliśmy ponad 20 irańskich okrętów, w tym podwodny. Po trzecie, zapewnimy, że proirańskie milicje w regionie nie będą już zagrożeniem. Po czwarte, naszym celem jest zagwarantowanie, że Iran nigdy nie uzyska broni atomowej. Powiedziała na konferencji prasowej rzecznik prezydenta Donalda Trumpa Caroline Lloyd. Mamy dla SAFE bezpieczną i suwerenną alternatywę. To SAFE 0%, przekazał prezydent Karol Nawrocki na konferencji prasowej z prezesem NBP Adamem Glapińskim. Nawrocki dodał, że dzięki jego propozycji środki nie będą podlegały kontroli Unii Europejskiej i będą mogły zostać wydane również poza Unią.
Mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to SAFE 0%. W tym pomogły oczywiście inwestycje, ale także zakup i kumulowanie polskiego złota przez Narodowy Bank Polski.
To rozwiązanie jest zgodne z konstytucją, przekonywał prezes NBP Adam Glapiński. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów proponowanego rozwiązania.
Oczywiście z żadnej części rezerw przy tym nie możemy skorzystać, w tym sensie, że część rezerw zostanie przekazana, bo to jest wbrew prawu. Powiem ogólnie tak, przyjdzie czas przecież na szczegóły, że będziemy je relacjonować. Na przykład zysk w większości, w 95% przekazujemy rządowi, on jest używany w określonym celu. No w tym wypadku spodziewamy się, że w celu właśnie wzmocnienia polskiej obronności.
Najprawdopodobniej prawie 200 miliardów złotych na zbrojenie ma zostać przekazane do budżetu państwa przez Bank Centralny z zysku ze sprzedaży złota. Na koniec zeszłego roku NBP posiadał 550 ton złota o wartości blisko 276 miliardów złotych. Koalicja rządząca przekonuje, że rozwiązanie zaproponowane przez prezydenta jest niekorzystne, ryzykowne i niezgodne z konstytucją.
Prognoza pogody.
W Warszawie 0 stopni, słonecznie, we Wrocławiu słońce i minus 2, w Krakowie 2 stopnie na plusie, a w Białymstoku minus 1. Za chwilę wiadomości sportowe.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Zawisza, Bydgoszcz i Górnik Zabrze z awansem do półfinałów piłkarskiego Pucharu Polski. Trzecioligowy Zawisza wyeliminował Chojniczankę po rzutach karnych. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1, więc zdecydowały rzuty karne, a te lepiej wykorzystywali zawodnicy niebiesko-czarni, którzy strzelili wszystkie jedenastki. Drużyna z Chojnic nie trafiła raz, a konkretnie Jakub Żywicki, a więc Zawisza wygrywa 5-4. Niespodzianka w Poznaniu, bowiem Lech odpadł z Górnikiem, przegrywając 0-1. Gola dla Zabrzan strzelił Lukas Sadilek w 41 minucie. Kolejosz miał w 78 rzut karny, który za faul na Chłania na Ferejrze podyktował Tomasz Kwiatkowski. Do piłki podszedł sam poszkodowany, ale jego uderzenie obronił Marcel Łubik. Tym samym też Maksym Chłań wyleciał za żółtą kartkę, drugą, ale Kolejosz nie skorzystał z tego handicapu i nie doprowadził do remisu. Wielka radość wśród piłkarzy Górnika, a co po meczu powiedział na konferencji prasowej szkoleniowiec tej drużyny Michal Gaszparik. Posłuchajmy. Do półfinału awansował GKS Katowice, który wyeliminował Widzew, a więc może dojść do derbów Górnego Śląska na etapie półfinału Pucharu Polski. Dziś jeszcze zakończenie ćwierćfinałów o godzinie 13:30. Awia Świdnik zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Wracając jeszcze do Widzewa, to tam szykuje się zmiana. Praktycznie już nastąpiła, ale jeszcze nie ma tego oficjalnego komunikatu z klubu. Trenera Igora Jowiczewicza ma zastąpić Aleksander Vukicz. Popularny Vuko ma ratować Widzew po serii porażek, po odpadnięciu z Pucharu Polski, ale przede wszystkim po tym, że Widzew znajduje się w strefie spadkowej. Do tych tematów będziemy także wracać w sporcie po godzinie 9. Teraz dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Jest czas składania PIT-u, to przypominamy, że można przekazać 1,5% na wolne media, wspierać Radio Wnet. Ważne, żeby w tym rozliczeniu podatkowym wpisać KRS 40309499. Cel szczegółowy Radio Wnet. I o tym trzeba pamiętać, że trzeba wpisać ten cel szczegółowy Radio Wnet. I wiedzieć o tym, że Fundacja Salvati i Radio Wnet wspierają wolne media. Za każde wsparcie każdemu darczyńcy bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Skowroński.
Po reklamie.
Autopromocja.
Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 13:00 z drobnymi minutami po wiadomościach. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik. No.
Autopromocja.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I słuchasz Poranka Wnet. Jest godzina 8:14. Patrzę na mapę świata. Taki duży Iran, taki mały Izrael i taka wielka wojna. A już za chwilę o tej wojnie będziemy rozmawiać.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
Głęboki oddech, żeby przedstawić gościa, dr Jacek Bartościak, Strategy and Future. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
No dobrze, to patrzymy na na mapę świata i rzeczywiście zaczynamy od twierdzenia, że mały Izrael, duży Iran, wielka wojna z udziałem Stanów Zjednoczonych. I co, panie doktorze?
No i zobaczymy.
To prawda.
Zobaczymy. To jest wojna, która miała być małą, a która może, choć nie musi, przeistoczyć się w wielką. I wojna, która w przeciwieństwie, i tu zaskoczę pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet, wojna, która w przeciwieństwie do wszystkich wojen na Bliskim Wschodzie po 11 września 2001 roku, które absolutnie nie miały sensu z punktu widzenia geopolitycznego, to obecna wojna ma sens i decyzja o jej rozpoczęciu wpisuje się w uwarunkowanie geopolityczne i pewne imperatywy, które Amerykanie chcą uzyskać i to ją odróżnia. Wbrew temu, co mówią wszyscy tam komentatorzy od poprzednich tych wojen, to nie zmienia postaci rzeczy, że ona może skończyć się bardzo źle.
Dla Stanów Zjednoczonych. Tak.
Natomiast ona miała powody geopolityczne, realne i realne interesy amerykańskie. I niekoniecznie jest tak, że w przeciwieństwie do wielu innych wojen, że Izrael tutaj był główną siłą pociągową tej sytuacji, bo wyjaśnię. Otóż Amerykanie jesienią roku 25, po 6 latach wojny systemowej, skwitowali, że nie wygrali pierwszego jej rozdziału. Potem, gdy Chińczycy skutecznie zablokowali metale ziem rzadkich, nie ulegli absolutnie taryfom, sankcjom i tak dalej i wygrali z hukiem konkurencyjność gospodarczą w pierwszych 5 latach tej wojny, czego dobitnym już dowodem była kwestia ta czkawka amerykańskiego przemysłu, w tym zbrojeniowego, na temat metali ziem rzadkich, i Trump musiał poprosić grzecznie o rozejm Chińczyków. I go dostał. Tymczasowo oczywiście, bo tu wszyscy ostrzą noże. Ale oczywiście Amerykanie też nie poszli spać, tylko postanowili otworzyć drugi rozdział. I teraz od największego takiego ogółu. Drugi rozdział walki systemowej o świat, którą Amerykanie rozpoczęli, nosi tytuł Nasza strategia interwencji wojskowych i operacji CIA i FBI w innych państwach w celu dostępu do surowców, zasobów i obsługi systemu petrodolara, po to, żebyśmy dalej mogli finansować swoją pozycję światową i gospodarkę i sfinansować być może rebalansowanie gospodarcze Stanów Zjednoczonych. Kontra chińska strategia dostępu też do tych głównych skrzyżowań, do tych zasobów, do tych surowców w państwach, zwłaszcza globalnego południa, poprzez inwestycje, pieniądze, budowy fabryk i tak dalej. I słabości, Amerykanie mają wiele słabości, ale mają też wiele punktów silnych. Chińczycy mają wiele słabości, ale mają też wiele punktów silnych. I tu jest pewna symetria. Amerykanie mają wszystkie zasoby surowcowe świata. Ale ich system petrodolara i możliwość drukowania bezkarnego pieniędzy jest uzależniona od recyklingu marży z Eurazji w amerykańskim systemie. I tu wchodzą państwa zatoki i w ogóle cała ta cieśnina i Zatoka Perska i tak dalej. Zaraz do tego wrócę, żebym tego nie zapomniał. Mają Amerykanie flotę i mają własne surowce i dolara, tak? Więc kontrolują przepływy strategiczne świata w dużej mierze. I ta wojna też to ma pokazać. Natomiast Chińczycy mają oczywiście wspaniałą konkurencyjność, produktywne bardzo społeczeństwo, świetnie wykształcone i rozbuchane, są wielkim behemotem przemysłowym, ale nie mają surowców i minerałów wystarczająco, żeby i żywności też wystarczająco, żeby utrzymać taką populację i zapewniać jej prosperitę. I to, co Amerykanie zaczęli robić, to postanowili wykorzystać to, czego nie miał Hitler i czego nikt nie miał w pierwszej i drugiej wojnie światowej, rozpoczynając tę wojnę. Czyli Amerykanie mają jedyną siłę zbrojną, która jest wyraźnie punktowa, ale wyraźnie lepsza na planecie Ziemia niż wszystkie inne. I to jest wielka pokusa, żeby jej używać, żeby używać jako instrumentu otwartej polityki. Zwłaszcza jak się porzuci, tak jak Hexet to powiedział 2 dni temu, te wszystkie bajdurzenia o tych prawach międzynarodowych, te wszystkie ograniczenia i tak dalej, to wtedy okazuje się, że cholera jasna, nie tylko mamy dolara, możemy drukować i nikt nam nic nie zrobi. I możemy sankcjonować, bo mamy tego dolara. Wszystkie państwa jak chcemy i nikt nam nic nie może zrobić. No chyba, że Chiny właśnie z metalami ziem rzadkich. To mamy siły zbrojne. No i było uderzenie w Wenezuelę, które zostało rozpoczęte dlatego właśnie, że Amerykanie przegrali pierwszą odsłonę wojny systemowej i nie byli w stanie zmusić państw Ameryki Południowej tak blisko położonych do posłuszeństwa. Te państwa sobie handlowały z Chinami, robiły co chciały. Tu jeszcze jest Brazylia, przecież są inne kraje. No i Wenezuela była takim przykładem, że amerykańskie wojsko może zmienić ten układ. I rzeczywiście Amerykanie osiągnęli sukces, bo na tą chwilę wygląda na to, że Amerykanie decydują, jak chodzą przepływy strategiczne z Wenezueli i pobierają sobie marż za pośrednictwo. No, taki racketeering, no. Centralnie, bo do Chin dopływa ropa z Wenezueli teraz, tylko troszkę droższa, bo amerykański pośrednik bierze za to pieniądze. I to był sygnał, że jak będziemy chcieli, to odetniemy was, Chińczycy, od Ameryki Południowej. Zwłaszcza od surowca. Tu Wenezuela jest kluczem. Iran jest następnym elementem tej układanki, dlatego że Chińczycy sporo ropy z Iranu jak gdyby pobierają, ale też Iran jest takim po prostu ich pośrednikiem w relacjach z całym szerokim Bliskim Wschodem, a Iran jest totalnie zależny z kolei, bo jednym z głównych, jeśli nie najbardziej głównym, wydaje mi się, że więcej niż 50% ropy irańskiej w ogóle idzie do Chin. W związku z tym jest to też uderzenie w bardzo słabego relatywnie do wielkich mocarstw i nieposiadającego broni atomowej sojusznika chińskiego, gdzie Amerykanie mogli uzyskać 3 cele i moim zdaniem to chodziło Trumpowi. 3 cele. Dlatego było uzasadnienie geopolityczne tej wojny. Po pierwsze pokazanie Chińczykom, że mogę zabić wszystkie wasze kurczaki, a wy musicie patrzeć.
I patrzą.
I to jest właśnie zastanawiające. Możemy o tym za chwilę porozmawiać. To jest zaskakujące, na czego patrzą. Po drugie, amerykański system recyklingu polega głównie na tym, na przykład wobec państw Zatoki, które stanowią bardzo ważny element całego tego mechanizmu recyklingu, czyli zdolności Amerykanów do życia ponad tego, na co zasługują.
Czyli ponad zdolności produkcyjne.
Tak, ponad, tak. Otóż Amerykanie, deal był taki, że dajemy wam bezpieczeństwo, wy przepłacacie za sprzęt wojskowy, za to wasza ropa i gaz idą w świat na naszych zasadach, za dolary, ale wy nadwyżki z tej marży inwestujecie w aktywa amerykańskie, w obligacje i tak dalej. To jest ten recykling. Bezpieczeństwo, wy recyklingu, reprocesujecie te swoje marże i tak dalej. No i ten system, Iran tutaj po pierwsze stanowił pewne zagrożenie, bo mógł zablokować ciśnienie Ormuz
I prawdopodobnie to zrobił.
To zrobił i dlatego właśnie to jest bardzo kluczowe i dlatego może się przytoczyć wielką, większą wojnę. Dlatego, że... Dobra, i trzeci powód jeszcze, żebym nie zapomniał, bo to jest duży temat. I trzeci powód jest taki, że Amerykanie w obecnej fazie wojny systemowej są zainteresowani destabilizacją Eurazji. Innymi słowy, Anglosasi są zainteresowani wojnami w Eurazji, dlatego że to zawsze wzmacnia Stany Zjednoczone. A już odeszli od wiary w system międzynarodowy. Tak? I oni są wtedy najsilniejsi, wydaje się, wojskowo. Mają swoje surowce, mogą decydować o cenach, na przykład gazu w Europie. I mają dolara. I mają duży rynek konsumencki. I to jest ich, staje się to potężną siłą i będą z tego korzystali. Jeżeli się uda z Iranem, to następna będzie Kuba, a potem Europa w podporządkowaniu sobie przemocowym polityki. Mówię o Unii Europejskiej. I teraz o co chodzi w ostatnich dniach, zwłaszcza były bardzo dwa ważne wydarzenia, które umknęły moim zdaniem w debacie w Polsce. Dosłownie przedwczoraj w nocy albo wczoraj nad ranem Trump ze względu na ryzyko zagrożenia blokadą na ciśnienie Hormuz i nie tylko oczywiście ta flota irańska jest niszczona i rozważana jest też obecność na brzegu irańskim wojsk amerykańskich po to, żeby odsunąć zagrożenie rakietowe, ale też przede wszystkim Trump wydał dekret o tym, że będzie flota amerykańska eskortowała transport przez ciśnienie Hormuz oraz ze względu na to, że prywatni ubezpieczyciele, zwłaszcza w City londyńskim, które było centrum, nie chcą, no były ja nie do końca się znam na rynku ubezpieczenia, więc nie będę się tu wymądrzał.
Ale nie chcą ubezpieczyć.
Tak. I Trump powiedział, że Ameryka bierze na klatę. To w dużym uproszczeniu. To jest pierwszy raz w historii świata. Wydaje mi się, że to jest pierwszy raz w historii świata taka sytuacja, co powoduje, że Amerykanie chcą utrzymać system petrodolara, a jednocześnie wzmocnić swoje znaczenie w tym systemie, kosztem na przykład Wielkiej Brytanii, pokazać pełną dominację na przepływach i stworzyć system dualny. To znaczy Amerykanie będą gwarantować kolegom i przyjaciołom, friends and family, ale już nie Chińczykom na przykład. Nie? I to jest dosyć ważne. I Chińczycy dzisiaj w nocy podjęli decyzję, przynajmniej do mnie dotarła ta wiadomość, Xi Jinping zakazał rafineriom chińskim eksportowania produktów ropopochodnych, diesla i benzyny na świat. To oznacza, że przewidują problemy z dostawami surowca i że będą racjonować, będą myśleli Chińczycy o tym. To bardzo duża sprawa jest, bo Chińczycy są głównym konsumentem na świecie. To jest bardzo duża historia. Jeszcze nie wiem, jakie będzie miało to konsekwencje, ale ta sprawa zaczyna się robić bardzo niebezpieczna. Jeszcze zważywszy na to...
Ale niebezpieczna dla kogo?
Dla wszystkich, bo przecież Europa żyje też z surowców z Bliskiego Wschodu.
Z gazu?
A my skąd sprowadzamy na przykład gaz?
Z Katar i Stany Zjednoczone. I Norwegia.
No i co się dzieje z Katarem? Właśnie zniszczona została główna ta przepompownia, czy jak to się tam nazywa, prawda? To po prostu spowoduje chaos cenowy prawdopodobnie, tak?
No dobrze, ale wróćmy do strategii Stanów Zjednoczonych i pytanie, na które nie znasz odpowiedzi, bo nikt na świecie nie zna odpowiedzi, ale ja mam prawo do zadania tego pytania. Uda się Trumpowi czy nie?
Może odpowiem tak. Na dzisiaj, na czwartek, który dzisiaj, 5 marca, tak? Na razie się nie udaje. Nie udaje się wygrywać wojny z Iranem. Z jednego podstawowego powodu podobny błąd popełnił Hitler. Na razie to się może zmienić oczywiście. I dlatego tam Hexet od wczoraj zapowiadają nasilenie wszystkiego, razy pięć, dominacja w każdym słowie. No po prostu takie koguciki, tak? Otóż bardzo źle zostały postawione, przeszacowane cele polityczne. Trump zapowiedział, że chodzi o zmianę reżimu. To jest dosyć trudne przedsięwzięcie jednak. A jak zmiana reżimu, to dla Iranu pojawia się zagrożenie egzystencjalne i pojawia się asymetria, dynamiczne zarządzanie asymetriami, o których tyle mówiłem w Strategy and Future. I wtedy nie wygrywają poszczególne bitwy. Doskonałość taktyczna amerykańska i doskonałość operacyjna amerykańska, podobnie jak Niemcy. Niemcy wygrywali wszystkie starcia taktyczne i bitwy operacyjne, a przegrali wojnę. Tak samo z Wietkongiem było przecież. Amerykanie wygrywali wszystkie starcia, a przegrali wojnę, bo one nie mają znaczenia. Jak powiedział taki oficer Wietkongu, kiedyś wzięty do niewoli, na samym końcu, albo nie wiem, w 75 to już było, jak Wietnam Północny zajmował południowy. Jak Amerykanie tam właśnie lamentowali, przecież wygrywaliśmy wami każde starcie, każdą operację, no to nie ma znaczenia. To jest irrelevantne. Dlatego, że Iran wystarczy, że wytrzyma. A Amerykanie będą w stanie obalić. Ja nie wiem, jaki jest status i stan reżimu w Iranie, żeby była jasność, ile mają rakiet. Ale ten element jest kluczowy. Amerykanie sobie źle postawili cele, one są bardzo trudne.
Ale teraz jakby cele nie ustami Donalda Trumpa.
Karolina Lewitt tak powiedziała, jest, że już może mniej. No bo i to pokazuje, że Amerykanie nie wygrywają. To pokazuje właśnie, że pomimo tego, że na pewno panują w powietrzu, mają te super rakiety, dominację technologiczną, nie wygrywają wojny. To jest bardzo dokładny przykład, jak się ustawia parametry. I druga rzecz jest taka, na co zwracam w szczególności Polakom uwagę, a zwłaszcza tym, którzy są po prostu zakochani w Ameryce, technologicznie i wojskowo, zwłaszcza politykom PiSu, którzy mówią po prostu, że to jest świetny sprzęt i tak dalej, że nie rozumieją, na czym polega wojna. Wojna polega na asymetriach, a nie symetriach. I jeżeli Iran będzie wytrzymywał w starciu rakietowym i dronowym, i będzie wysyłał tanie rakiety i drony, i zużywał amerykańskie arsenały amunicyjne, Amerykanie mają od lat z tym problem, bo produkują za mało. Amerykanie mają 20-wieczny system zamówień na zimnej wojnie, kosztownych systemów, niepasujący do powszechnej robotyzacji, softwareizacji wojny.
Za mało i za drogo.
Tak. I nie mają tej amunicji. Dlatego Trump mówi, że mają. Od dwóch dni Trump, Hexet mówią, że mają ile trzeba. Nic to nieprawda, nie mają.
A może prawda? Nie mają.
Nie mają, absolutnie.
A skąd wiemy?
No bo wiadomo było od lat, jak się czyta raporty, że nie mają. Wszyscy w Pentagonie krzyczeli o tym. Też podwykonawcy, dane są statystyczne, raporty kongresu. Elbridge Colby o tym mówił, który teraz sam odpowiada za to w Pentagonie. Wiadomo, że teraz nie będą o tym mówić, że mają problem w trakcie wojny. Ale mają. I dlaczego? Bo,
no dobrze,
bo pojawia się problem,
ale to powiedziałeś, bo muszę zacząć.
Że po prostu dla nas nie będzie, jakby coś się działo. Albo w naszym regionie. Gdyby,
albo dla Ukrainy.
Ale Ukraińcy zmądrzeli, sobie sami produkują. Poza systemami Patriot nie potrzebują de facto nic od Amerykanów. I to Ukraińcy stali się niezależni. Dlatego pamięta pan, panie redaktorze, że Trump 3 razy próbował zmusić Zełenskiego. No i kto miał rację? Chłopcy z Strategy and Future. Zełenski nie pękł. Ile było tutaj szumu w tym w komentarzach w Radiu Wnet, że co ten Bartosz Akitoli. Pierwszy raz w marcu w gabinecie walnym, później po Alasce, a później trzeci raz, jak to Nabu tam ścigała ich wszystkich. No i co? Zełenski dalej ten, Ukraińcy robią swoje, uważają nawet, że wygrywają teraz wojnę i Trump nie zmusił ich do koncesji, bo się ma własną amunicję, bo się ma własne systemy. To polecam Polakom, bo jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć to, Iran bardzo mądrze, wbrew temu, co mówił tutaj, słuchałem, ambasador Palestyny. Zdaje się, że to on był, bo w trakcie włączyłem sobie na telefonie. Iran bardzo mądrze zaatakował państwa Zatoki. Dlatego, że po pierwsze, zaatakował system petrodolara, żeby uzmysłowić, że to jest... One są po prostu miękkim też celem. Po drugie, stworzył szeroki horyzont, front Amerykanom i te przechwytują. Amerykanie nie są w stanie obsłużyć wszystkich tych potrzeb, tych sojuszników i wyprodukować. I co? I pojawiło się napięcie na pewno wśród nich, które u nas też by się pojawiło. Jak to jest, że Amerykanie priorytetyzują obronę Izraela, a my przecież recyklingujemy te dolary, te nasze marże.
No, a nie Izrael.
A nie Izrael. Dlaczego nas nie bronią? Jaki to jest deal w ogóle? I to pokazuje wówczas, że to nie jest żaden sojusz, tylko układ wasalny z rangami znaczenia wasali, jak w średniowieczu. I teraz pytanie, czy będą Niemcom dostarczać, czy Polakom Amerykanie antyrakiety? Rumunom czy Polakom? Szwedom czy Polakom? Bałtom czy Polakom?
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Moim zdaniem samo to, że się stawia to pytanie, zmusza prawdziwych polityków, którzy zajmują się interesem Polski, żeby nie zostać postawionymi w takiej sytuacji.
Nie będziemy, na razie nie otwieramy tematu pod tytułem zbrojenia Polski i przygotowania do tych zbrojeń i w ogóle jak przygotowana jest polska armia, czy skorzystała z wiedzy Ukraińców na temat tego, jak prowadzić wojnę, czy nie. Wróćmy do tej geopolityki, no bo tak, określiłeś geopolityczny sens wojny w Iranie. Z punktu widzenia Waszyngtonu i Stanów Zjednoczonych. Ale potem...
Pod warunkiem, że ona miałaby być krótka i pełna sukcesu.
Ale potem pokazałeś, jak trudna jest ta wojna i jak wielkie są możliwości, że Stany Zjednoczone tę wojnę przegrają.
Tak, nie, przegrają w sensie takim, że nie osiągną celu politycznego i nie narzucą warunków gry w regionie, tak jak zakładały przy rozpoczynaniu wojny, zgodnie z tym drugim rozdziałem Wielkiej Wojny Systemowej.
I wtedy jakie byłyby konsekwencje tego?
Upadek prestiżu Stanów Zjednoczonych, wiarygodności, moim zdaniem nowe układy regionalne w państwach Zatoki.
Ale to nie tylko państwa Zatoki, bo to jest też Europa, to też jest Ukraina, to też jest Rosja, absolutnie, to też są Chiny.
Absolutnie dla Rosjan moim zdaniem byłaby to zielone światło do tego, żeby, no skoro wszyscy strzelają, w ogóle jest jeden wielki dziki zachód i te drony takie skuteczne, bo widać, że amerykańskie bazy też płoną od szachedów. To moim zdaniem przekroczymy taką granicę nieokreśloności i Rosjanie zaczną tutaj robić nam rzeczy.
Czyli Rosja i Putin poczuje się silniejszy.
Tak, plus wszystko zostanie zglajszachtowane. Wszystko stanie się szarą strefą i tak średniowiecze. I nie będzie wiadomo, gdzie są te czerwone linie. Wojna, wszędzie wojna, prawo dżungli, o którym mówił tutaj właśnie.
Nie będzie ta tęsknota, o której marzyli ci, którzy projektują przyszłość świata. Rząd światowy dopiero załatwi całą sprawę, usiądą naprzeciwko siebie po wielkiej wojnie.
Oni by chcieli, to znaczy... To, co mówisz, rządem światowym, do którego wraca pan, panie redaktorze, wiele razy w tych... To jest pewna grupa finansjery kapitalistycznej w Stanach Zjednoczonych, która żyje z otwierania rynków i przepływu kapitału, które sami generują sobie przez decyzję Fedu i drukarkę amerykańską. Ale oni nie decydują o świecie. Oni mają wpływ na to, że chcieliby, żeby ten system się utrzymał i że oni byliby na szczycie tego. I w momencie, gdy oni się stają za duży, to zabijają nosiciela. Tak, własnego, czyli Stany Zjednoczone. I Trump wygrał wybory właśnie z hasłem tego, że on to zniszczy, a niestety wsparł ich.
Tych największych.
Tak, bo oni pewnie mu obiecali przeskok w kierunku bańki sztucznej inteligencji, w kierunku sztucznej inteligencji.
I to może, ale to też może się udać.
Może się udać. Nie mam zielonego pojęcia, że się uda, czy nie. Faktem jest, że wydaje mi się, że Amerykanie grają na... To, co właśnie robią teraz z tym Iranem, to chcieli zbudować sobie dźwignię na Chiny przed negocjacjami, tak jak z Wenezuelą, teraz Iranem, przed nadchodzącymi negocjacjami z Xi Jinpingiem w kwietniu, że Trump, bo Trump na jesieni się okazał, że nie ma kart z Chinami.
A teraz chciał pokazać.
A teraz chciał mieć. I to ma, no bo to rzeczywiście, Chińczycy potrzebują ropy i gazu i w ogóle innych rzeczy. I to pokazuje, że może mieć sobie zbudować i chciał zawrzeć rozejm, żeby teraz w kwietniu. Rozejm, żeby dojechać do AI, że Amerykanie będą pierwsi. Bo Trump myślę, że rozumie, że z Chinami nie ma szans w rywalizacji, bez zmiany parametrów tej rywalizacji. I Amerykanie wszystko stawiają moim zdaniem na sztuczną inteligencję. Zwłaszcza tą generalną sztuczną inteligencję, która ma spowodować, że tak jak maszyna parowa, że oni nagle będą mieli to coś.
I mają pewne szanse, żeby to
mają,
coś mieć.
Pewnie mają, ja się nie znam na tym.
No dobrze, ale...
Czytam raporty w tą, w tamtą stronę. Nie wiem, jak jest ze sztuczną inteligencją.
Trump jakby byłby świadomy ryzyka.
Ale, tak, i on nie boi się takich ryzyk. I dlatego państwa Zatoki są istotne, dlatego, że państwa Zatoki bardzo dają dużo do tego recyklingu dolarowego i ta bańka na przykład, o której się mówi, AI-owa na amerykańskiej giełdzie, jest przecież generowana w dużej mierze przez przymusowe przepływy z państw Zatoki.
300 miliardów dolarów, 600 miliardów dolarów.
I uderzenie w ten system, na przykład, że nie będą mieli do odsalania wody instalacji, zaczną po prostu się tam sami pić z piasek, jak to się mówi. I upadek modelu gospodarczego państw Zatoki, które są przecież na pustyni zbudowane, tak? I tylko na surowcu. I co? Wskutek tych działań asymetrycznych, no, Iran chce to zniszczyć, tak? I to samo sobie uderza w centrum tego założenia trumpowskiego. Nie? Więc były podstawy geopolityczne, żeby, zwłaszcza jak się wydawało, że rząd irański jest słaby po wojnie czerwcowej, po tych
demonstracjach.
No, była pokusa taka.
No dobrze, ale nie wymieniliśmy biednego państwa Izrael. Ambasador Palestyny mówił, to nie Stany Zjednoczone, to Izrael chciał tej wojny, to Izrael zmusił Stany Zjednoczone. Masz inne zdanie.
Nie, no Izrael też chciał tej wojny. Tylko, że tym razem moim zdaniem nie Izrael zadecydował o tej wojnie, tylko Trump. Tak jak wiele razy w przeszłości Amerykanie byli wciągani, jak na przykład w wojnie czerwcowej. Na przykład wojna czerwcowa, która była ledwo 7 miesięcy temu, to moim zdaniem Izrael wciągnął Trumpa przez machinację lobby i Trump dlatego uciekł od tego poprzez to jedno bombardowanie i cześć pan, cześć jak
cały świat patrzył, jak samolot leci i potem
tak,
jak
i dobra, zrobiliśmy i pa nara, tak? Ale tym razem mówię, to jest oczywiście moja intuicja, przecież nie siedziałem z Trumpem, z Rubio, Hexetem i innymi, że otworzyli drugi rozdział i już zaczęli bardziej troszeczkę jak rozbójnicy myśleć o tym, nie? I niszczą świat, który dawniej istniał, no absolutnie.
Ale co, niszczą czy bronią?
Niszczą. Niszczą, dlatego że ten świat był jednak oparty o zasady. Niszczą po to, żeby dalej być najlepsi.
Czyli wojna imperialna.
Tak. I, no on, i uwaga teraz, żeby nie być tylko takim harcerzykiem, moralistą, to może mieć znaczenie dla Polski dobre, w tym sensie, że no jest jednak w jakimś interesie. To jest trochę jak w średniowieczu. No. Chodzi o to, żeby nasi wygrali, tak? Trochę zaczyna się robić. Przy czym zwycięstwo Stanów Zjednoczonych w ogóle w wojnie z tą mówię, jest absolutnie niepewne, wbrew temu, co wielu polityków uważa. Więc dobrze było mieć ten dual track, czyli gra na podwójna, tak? Że prezydent Nawrocki pięknie tam głaszcza Amerykanów i utrzymuje z nimi święte kontakty, a premier Tusk jednak na Europę, tak? Bo nie wiadomo, co się, jak się potoczy i ta wojna, i ta rywalizacja systemowa, i ta cała Unia, i ta konsolidacja unijna, i to wszystko. Nie działa już albo, nie zadziała absolutnie. W ogóle nie zadziała jedno ani drugie moim zdaniem, ale powinni jeden i drugi udawać, a tak naprawdę iść trzecią drogą, o której tutaj też mówiłem w Radiu Wnet wiele razy i to pokazuje ta sytuacja. I oni zaczęli trochę nawet tak robić. Nie wiem, czy dlatego, że uzgodnili, co wątpię, tylko raczej, że jest to wypadkowa pewnych...
Drogą jaką?
No, że prezydent Nawrocki stara się interesy amerykańskie prezentować,
a nie, no tak.
Europejskie.
A to tak.
I tak na twardo to robią i ci w Europie myślę, że nie wiedzą do końca, co my tak naprawdę robimy. I w Stanach tak samo.
Pomysł, bo oczywiście save zero, tego nie umówimy, bo pytanie o Chiny miałem postawić, czyli dlaczego Chińczycy zachowują się tak, jak się zachowują, czyli właściwie nie ma takich, no jest słowa potępienia, są słowa, ale nie wprowadzili, nie zatrzymali eksportu metali ziem rzadkich, no nie zrobili żadnej rzeczy, która by była jawnie przeciwko Stanom Zjednoczonych, albo ja nie wiem, żeby zrobili.
Są pewną oczywiście dla mnie zagadką Chińczycy, muszę powiedzieć. Jakby nie było, są dwie szkoły strategiczne, takie hiperszkoły, czy takie metaszkoły. Tak? Ludzie Zachodu, wskutek tego, jak się rozwijał Zachód, jego kultura, manicheizm chrześcijaństwa, tak Chińczycy przynajmniej twierdzą, ten manicheizm, walka dobra ze złem, prawda, trzeba przesilić, pokonać przeciwnika, mnóstwo państw europejskich, system westfalski, kształtuje umysł stratega Zachodu, za którego się uważam. Jestem człowiekiem Zachodu, a nie Wschodu. Kształtuje się w kontrapunktach i kontratypach. Tak? Kształtuje się nas mózg w przeciwstawieństwach. Okay? Więc na przykład, jeżeli pan redaktor ma inne zdanie, to natychmiast mózg mi podpowiada w mojej tej naturze grzechu pierworodnego, jak pana pokonać, tak, żeby pana zdanie miało mniejsze znaczenie, wpływ i tak dalej. Chińczycy tak nie mają, bo uważają, że te dwie przeciwstawieństwa powodują jedną syntezę. I na czym, tym się to przejawia na tyle, ile rozumiem w myśleniu strategicznym, że ludzie Zachodu właśnie przesilić, obalić rząd, tu zrobić, tamten. A Chińczycy jak brzew go płyną z tysiącem tych ruchów pionów i w pewnym momencie zarysowuje się jakaś przewaga. W związku z tym nie umiem odczytać, co oni tam mają w głowach. Ja jako człowiek Zachodu na ich miejscu teraz bym wszedł do gry z tym Iranem. Przez wejście do gry uważałbym przekazywanie danych satelitarnych. Chińczycy mają znakomity system rozpoznania satelitarnego. Niektórzy mówią,
że przekazują.
Ale przede wszystkim Chińczycy są wielką fabryką dronów, największą na świecie i najnowocześniejszych i pocisków rakietowych, również najnowocześniejszych na świecie. Mają nieograniczone czeluści przemysłowe. Mogliby dostarczać tę broń Iranowi w nieskończoność. I Amerykanie są problemem.
Tylko pytanie, jak?
Problemy.
Tylko jak?
No przez drogę lądową. Przecież od czerwca czy od maja zeszłego roku idzie pociąg przez masy lądowe Eurazji.
Ale przez Pakistan, Afganistan, przez
Tadżykistan. Już nie pamiętam trendy, ale idzie z Chin, z dawnej stolicy Sian.
Ale tam też jest jakaś wojna między Pakistanem a Afganistanem. To też nie jest jakaś granica pokojowa.
Myślę, że byłyby metody jednak na to.
Ale
również przed wojną, w trakcie. No dobrze, rzeczywiście, być może jest to problem, ale ja uważam, dlaczego jest to ważne. Po pierwsze, no już stracili Wenezuelę i wszyscy sojusznicy Chin patrzą, to tak jak my patrzylibyśmy, jak Amerykanie by przegrywali wszędzie, nie? I tak, no dobra, no to nam też nie pomogą, kurde, no. Nie pomagają kolegom, tak? To raz. I to jakby też Iranowi nie pomogli, to też, no, nie pomogli. No to no jest tak. Słabość, tak?
Ale każdy wie, jaka jest siła gospodarki chińskiej, więc mogą sobie pozwolić na taki czas oczekiwania, tak. Sama ryba wpadnie w
ale
sieci.
No niby tak, ale jak teraz Trump, jak po Iranie, Trump odkręci Rosję. I doprowadzi do tego, że Chińczycy nie będą pewni, czy Rosja też będzie im docelowo kiedyś, nie od razu, sprzedawała ropę. To co Chińczykom zostanie?
Wiatr.
Dlatego robią oczywiście największy program elektryfikacji w historii ludzkości i tak dalej, ale mogą nie zdążyć.
No dobrze, a teraz jak wojna w Iranie wpływa na myślenie Władimira Putina? Nie wiem. Odpowiedź będzie doktora Jacka Bartoszyka.
Myślę, że nie zasadniczo wiem. Nie wiem, ale podejrzewam, że pierwszą myślą jest to, że jest to korzystna okoliczność, bo atencja jest na Iran. Amerykanie zużywają amunicję. Rozpoczyna się debata o samodzielności strategicznej w Europie. Macron ogłasza odstraszanie nuklearne europejskie, co osłabia amerykańskie wpływy. Tworzy warunki do negocjacji europejsko-rosyjskich i w ogóle przestrzeń manewrową i również poszerza Rosji pole manewru z Amerykanami, de facto negocjacyjne. I powiem więcej, że również tworzy to nowe średniowiecze, w tym sensie, że no dobra, już to strzelanie, te drony, no, wszyscy do siebie strzelają, już nie róbmy już tego zagadnienia, wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy i chodzi o to, że nam mogą to urządzić, żeby zademonstrować,
że mogą.
Więc wchodzimy w taką epokę pogodzenia się z niejasnością. No wszyscy się godzimy z tym, że już jest ta sytuacja, tak? No patrzymy, co Amerykanie robią. No na przykład Amerykanie zatopili ten korwetę irańską o Sri Lanki. Przecież to jest jakiś... Nie wiem, dlaczego ludzie tego nie komentują. No poza tym, że oczywiście znowu pokaz technologii amerykańskiej. Tak,
że łódź podwodna, tak?
Tak, tak. Ale przecież tak, nie wyławiali ich, tych rozbitków. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w II wojnie światowej do pewnego momentu, do 1942 roku, gdy był taki incydent, nawet Niemcy wyławiali. Dodawali pozycje alianckim samolotom, żeby zbierać tych. Jeszcze na tych, to on był jakiś na ćwiczeniach międzynarodowych, daleko poza teatrem operacyjnym. Koło Sri Lanki gdzieś w ogóle. Jakby to powiedzieć, to pokazuje, no na przykład, gdybym ja był Chińczyk, Xi Jinping, no przecież zacząłbym się przygotowywać do wojny na maksa.
A nie przygotowuje się? Przygotowuje się, powiedział 27.
Wiem, ale jakby Chińczycy zaczęli się naprawdę przygotowywać, panie redaktorze, z tymi swoimi po prostu fabrykami i tym wszystkim. Poza tym, no to gdzie my będziemy jako świat, tak?
No, teraz już...
Chodzi o to, żeby chociaż ta wojna systemowa była kontrolowalna eskalacyjnie. Już nie mówiąc o tym, gdzie my jesteśmy, małe żuczki, jako Polska z tym, tak?
No i jesteśmy, zgodnie z tytułem twojej książki, w najlepszym miejscu na świecie.
Tutaj wyjaśnię słuchaczom, że koledzy z obsługi się roześmiali po prostu. Do rozpuku to się mówi, tak?
Nie? Tak.
Do rozpuku. A to a propos stosunku obywateli RP do siły państwa polskiego III Rzeczpospolitej, jak zbudowaliśmy państwo z prawdziwego znaczenia. Prawda? Mm-hmm. Myślę, że Izraelczycy tak nie reagują na takie dyskusje o Izraelu, nie?
Nie
Amerykanie też na Stany Zjednoczone.
Tak uśmiechem?
Takim, z politowaniem, nie?
A no bo
jak
tytuł,
do chorego dziecka.
Bo tytuł, najlepsze miejsce na świecie, ale to było w innym momencie
bo to
wojny.
Jest, bo, to, nie, bo, to jest, bo Polska jest najlepsze miejsce na świecie. Dla mnie jest najlepsze miejsce na świecie. No więc miałem prawo do takiego tytułu. No. I to ale... było oczywiście sarkastyczne, ale czułe. Jednocześnie było nie, to, to... miłosne, czułe i jednocześnie sarkastyczne.
Ale to ja w ogóle o tytule i dyskusji na temat, że to jest najlepsze miejsce na świecie, tylko pytanie, bo to było napisane w innym momencie, tak? Inny moment wojny, nie było wojny w Iranie, chyba nie było jeszcze prezydenta Trumpa wtedy. Nie
był... Po pierwsze, bo to było już w trakcie wojny ukraińskiej.
W trakcie wojny ukraińskiej, ale wtedy było zupełnie patrzenie na możliwości Rzeczpospolitej, możliwości budowania tutaj szlaku komunikacyjnego.
Nie, to tam już było gorzko. Wcześniejszych książkach, w tej książce Rzeczpospolita między lądem a morzem, wydanej w 18 roku, to było jeszcze pełno wiary, że mamy taki ogromny potencjał, tak, tego hardware'u, czyli przestrzeni i software musi doskoczyć. Zmarnowaliśmy, no. Może powiem tak. W 2008 roku państwo polskie znalazło się na skrzyżowaniu geopolitycznym i skręciliśmy w złą stronę.
Czyli?
Dzień dobry. Skręciliśmy złą stronę. Dzień dobry.
Ale zachowujmy, tak.
Dlaczego? Dlatego, że była wojna gruzińska, sierpniowa, był Lehman Brothers, a to oznaczało, że się kończył świat, który elity III RP uwierzyły i zamiast dostosować do polskiej wielkiej strategii instrumenty, podążyły starym ukrytym śladem, tłumacząc, że to jest polityka konsolidacji piastowskiej. Okazało się, że polityka konsolidacji piastowskiej jest niemożliwa, bo nie tworzy warunków bezpieczeństwa oraz złamania dualizmu na Łabie bez polityki jagiellońskiej, czyli aktywnej polityki na wschodzie, w tym własnych zbrojeń, reformy wojska, samodzielności, eskalacji i tak dalej. Później oczywiście w 2010 roku po Smoleńsku też nie wyciągnęliśmy poza tymi emocjami ludzkimi, nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków. 14 rok wojna ukraińska pierwsza również nie. I tak do patataj, do teraz właściwie. Teraz też nie wyciągnęliśmy wniosków jeszcze. I historycy będą mówić o tym, podobnie jak po Wielkiej Wojnie Północnej i po czasach saskich, że się bardzo dobrze jadło, PKB rosło, bo tak było ze Sasów, ale generalnie żeśmy sobie nie zbudowali warunków do tego, żeby w tym okienku geopolitycznym odmienić skutki Wielkiej Wojny Północnej po 300 latach.
Jacek Bartosiak, Strategic Future, jest gościem Poranka w Net, ale w studio witamy i nie wiem, czy panowie się znali albo mieli okazję się poznać. Marcin Jastrzębski, były prezes Lotosu, specjalista od rynku ropy, między innymi. Dzień dobry, proszę przysunąć się do mikrofonu. Rozgościć się w studiu i powiedzieć, jak ta wojna w Iranie i wokół Iranu, w Zatoce Perskiej, jak wpływa na rynek ropy i co będzie dalej?
No, krótkoterminowo widzimy wzrastają ceny i ropy, i gazu. Natomiast, żeby odpowiedzieć, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie, to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak długo będzie trwała wojna.
Pan doktor Jacek Bartosiak i nikt nie odpowiedział na to pytanie dzisiaj w Poranku w Net. Albo krótko, albo długo, albo średnio.
No to ja odpowiem tak, jak kiedyś mówił prezes BP, pytany, jakie będą ceny ropy w najbliższym czasie. Powiedział, jak się będą kształtowały. Zwykło odpowiadać, będą rosły i spadały, ale nie wiem kiedy. To jest tego typu niestety dyskusja. No bo kluczowe jest to, czy cieśnina zostanie odblokowana, czy jak szybko się skończy, jak politycznie wojna w Iranie, czy te władza upadnie, czy będzie nowa, czy w związku z tym, co chyba było dzisiaj mówione tutaj, te zasoby irańskie będą wykorzystywane cały czas przez Chiny, czy także i przez inne kraje na świecie. Więc równie dobrze po szybkim i dobrym zakończeniu tej, dla świata zachodniego dobrym zakończeniu tej wojny, podaż może wzrosnąć i ceny mogą spaść. Jeżeli ta wojna będzie się przedłużała, a na przykład stanie widmo, teraz mamy wiosnę, więc jest lepiej, ale na jesieni, jeżeli będzie to trwało do jesieni, Europa nie będzie przygotowana do zimy. A zima, mimo ocieplenia klimatu, ostatnia mogła być i była chłodna, więc ta nowa też może być zimna. Może się zdarzyć, że będziemy musieli, jako Europa oczywiście, przeprosić się z Rosjanami. I zapytam, czy elity europejskie są na to gotowe?
To jest...
Pewnie są.
Część tych elit jest nie tylko gotowa, ale zawsze, od zawsze otwarta na to.
To ja bym jeszcze jedną dodał rzecz, o której nie rozmawialiśmy. Gaz jest potrzebny również do produkcji żywności na świecie, tak? I tutaj przecież ogromne procenty zatrzymały się właśnie wskutek zniszczenia tej przepompowni, czy jak to się tam nazywa po polsku, na Bliskim Wschodzie. I jeżeli to będzie dalej trwało, to mogą być gigantyczne problemy i takie, powiedzmy, asymetrie pojawiające się na rynku żywnościowym, do czego nie jesteśmy w ogóle jako ludzie przyzwyczajeni, bo żyjemy w czasach nadostatku.
Marnowania jedzenia.
A ludzie, którzy się znają, rozmawiałem z nimi wczoraj, którzy zajmują się produkcją żywności, mówią, że to jest potężny, może być problem. Potężny problem. Zwłaszcza w kontekście sankcji na Rosję, bo przecież bo nawozy są, prawda, produkowane z gazu. I tutaj może być potężny problem z żywnością docelowo i cenami żywności.
No dobrze, a jeżeli patrzymy na ten rynek ropy, to które kraje są najbardziej, Jacek Bartosiak mówił o Chinach jako państwie, które jest bardzo uzależnione od ropy z Iranu, a które państwa europejskie, czy Polska jest uzależniona po unifikacji Lotosu z Orlenem, wejściu koncernu z Arabii Saudyjskiej jako współwłaściciela. Czy tu jest jakaś zależność, czy jej nie ma?
Nie, no oczywiście, że jest, tak. Znaczy, wracam do Chin. Tak traktuję to, że uderzenie Stanów Zjednoczonych, czy to Wenezuela, czy w Iran, jako utrudnienie logistyki i dostaw ropy do Chin, no bo oba te kraje dość dużo sprzedawały na rynek chiński. To jest jakby cel polityczny, który rozumiem, nie znam się na tym za bardzo, ale rozumiem, że Trump chciał osiągnąć. Jeżeli chodzi o Polskę, no mamy monopol w pewnym sensie, tak? Znaczy zawsze monopol jest gorszy niż duopol. Mamy połączony Orlen z Lotosem. Duże umowy na dostawy ropy z Saudi Aramco. I oczywiście w zależności od tego, jak będzie dalej ta sytuacja wyglądała, mniejsze lub większe zagrożenie stabilności ich dostaw. Jednocześnie...
No gdyby świat miał zrezygnować i gdyby nie było tej ropy krajów arabskich, to co się wydarzy?
Dobry świat się zorientował, że chyba się coraz bardziej orientuje, że z węglowodorów tak łatwo nie da się zrezygnować. Natomiast to pytanie jest... Czy my jako Orlen, znaczy oczywiście to jest za późno dzisiaj, no bo dzisiaj to się mleko się wylewa wciąż jeszcze i za chwilę się wyleje na dobre pewnie, bo uważam, że ta wojna w Iranie nie będzie trwała krótko. Więc jeżeli tak się wydarzy, no to pytanie jest, czy mamy alternatywę. No, jeżeli chodzi o gaz, no to mamy, bo mamy złoża w Norwegii, mamy dobrze podpisane przez PGNiG za czasów prezesa Woźniaka i wiceprezesa Macieja Woźniaka kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy Katar, który jest ważny, ale nie kluczowy. Jeszcze wcześniej podpisywane umowy, więc z gazem, co jest najważniejsze, zimą w szczególności powinniśmy sobie poradzić. Jeżeli chodzi o ropę, no to tu jest też w miarę optymistycznie ze względu na to, że jeżeli Aramco nie będzie dostarczać, no to będziemy skądinąd brać oczywiście za dużo większe pieniądze. I jeżeli mogę tutaj coś nie najlepszego powiedzieć o Orlenie, ale to oczywiście nie tym zarządzie, ale... Ciągle za mało kupujemy złóż. Gdybyśmy mieli własną produkcję ropy i gazu, to nasza sytuacja byłaby dużo lepsza i byłoby nam bezpieczniej i cenowo, i z dostępem do produktu. My będziemy musieli, państwo pamiętają pewnie, był taki okres, kiedy ceny baryłki były po $200, ale nie było gdzie ich kupić. Na tym polega ten problem. Dzisiaj przy umiarkowanej chęci Orlenu w inwestowania w nowe złoża, bo możemy mieć ten problem.
Ale gdzie są do kupienia złoża? Bo może z panem doktorem Jackiem Bartosiakiem, siłą Strategy and Future i Radia Wnet kupimy takie złoże i będzie gdzie je można kupić? Co to jest za rynek w ogóle? Dobrze, kupowanie złóż.
Dzisiejsza strategia Orlenu skupia się na stabilnych i pewnych rynkach, typu Kanada i Stany Zjednoczone, przede wszystkim Kanada, oczywiście trochę Norwegia, no, znaczy trochę, no, wydobycie tam jest największe, ale mówię o tych nowych zakupach. No, w Kanada jest fajna, ma duże złoże, tylko trudno ale stamtąd ropy. Wywieźć. Tak, tak. Trudno stamtąd wywieźć.
Alberta, Indianie blokują, tak, rurociągów nie ma, logistyka. Nie chcieli
logistyka,
kupować, tak.
Logistyka jest jaka jest. Bo oczywiście możemy się, i powinniśmy moim zdaniem sięgać po bardziej ryzykowne rynki.
Żeby kupić złoże.
Żeby kupować złoże. Albo też, tak jak na przykład na początku robiliśmy w Norwegii, że kupowaliśmy złoże, mniejszościowe udziały w złożach i uczyliśmy się bycia operatorem, czy z większym partnerem.
Ale mówimy o gazie czy o ropie?
Bez znaczenia, o złożach generalnie. Musimy się tego nauczyć, tak? Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy na przykład z Hiszpanią czy ze Stanami Zjednoczonymi spróbowali rozmawiać o Wenezueli. O złożach Wenezueli. Więc wszystko to jest dobór partnera i mitygacja ryzyk, tak? To musi być wiele koszyków rozproszonych, znaczy w sensie nie angażujemy naszych środków w jednym kraju, tylko w wielu krajach, na wiele złóż, przy mniejszych udziałach, żeby ten zbilansować i ograniczyć przede wszystkim ryzyka związane z niepowodzeniem, czy to nawet technicznym złóż, czy politycznym danego regionu.
Ale czy kupuje się kota w worku, czy kupuje się gotowe złoże? Pan Krause...
I jedno, i drugie.
Pan Krause popadł w kłopoty finansowe, bo kupił złoże, którego nie było.
No pan, jeżeli mogę skomentować, no nie wiem, jaki był powód, dla którego pan Krause podejmował tę decyzję, natomiast uważam, że podejmował je niestety sam, bez doświadczonych partnerów w Kazachstanie. Wtedy, kiedy te złoża w Kazachstanie były jemu oferowane, były także oferowane innym polskim firmom, w tym państwowych. PNIK Kraków miał wtedy bardzo bogate doświadczenie w wydobywaniu i poszukiwaniu ropy w Kazachstanie. Miałem przyjemność rozmawiać wtedy na ten temat z prezesem świętej pamięci Jarkiem Bałaszem. On mówił, że to jest bardzo ryzykowna inwestycja. Więc ja nie potrafię powiedzieć, co stało. Dlaczego pan prezes Krause podjął taką decyzję? Wedle mojej ówczesnej wiedzy i dzisiejszej to nie była dobra decyzja. Natomiast jakie było drugie pytanie?
Jak rozpoznać, jak można kupić generalnie? Gdzie można kupić?
To jest ten problem, który Polska miała na początku, kiedy wchodziliśmy w Norwegię. W złoża w Norwegii. To jest ten koszyk złóż, który się kupuje. Kupuje się na różnym etapie developmentu. Czasami przed rozpoznaniem, czasami po badaniach 3D, czasami już w fazie przedprodukcyjnej, produkcyjnej i nawet schyłkowej. I tak naprawdę sztuka polega na tym, żeby wybrać złoża na różnym poziomie rozwoju, bo wiadomo, że te pierwsze słabo rozpoznane, inwestycja początkowo jest niewielka, natomiast ryzyko jest duże, że to się nie uda. Wiadomo, że przy złożach eksploatowanych, w szczególności kiedy są duże, trzeba zapłacić więcej za dostęp do tych złóż, ale wtedy mamy pewność produkcji. Więc to jest takie balansowanie ryzyka, kosztów i potencjalnych zysków. No i to trzeba mądrze zrobić. Takim przykładem lekcji odrobionej jest na przykład w Lotosie złoże Yme. To nie był najlepszy pomysł. Wspomniał pan o Petrolinwestie w Kazachstanie. To też nie jest najlepszy przykład, ale myśmy się już tego troszkę nauczyli i wydaje mi się, że spółki to już potrafią.
Gdyby dzisiaj, to jest bardzo abstrakcyjne teraz pytanie, ale gdyby dzisiaj zadzwonił do pana premier Donald Tusk i powiedział, mamy pieniądze, proszę kupić jakieś złoże na świecie, podjąłby się pan takiego zadania?
Na szczęście nie zadzwoni.
Ale gdyby?
Znaczy, gdyby
no to Jarosław Kaczyński, bo może przejmie władzę.
Nie,
albo premier, którego znaczy, wskaże pojutrze.
Kłopot polega na tym, że telefony telefonami fajnie, natomiast tak naprawdę za tym muszą iść realna chęć inwestowania pieniędzy.
Ale byłaby.
Więc gdyby była realna chęć inwestowania pieniędzy, to bez względu na to, kto by zadzwonił w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, jeżeli nabrałem takiego przekonania, nie tylko ja, ale więcej osób z pewnością zaangażowało się w taki projekt.
Czyli można by było kupić.
Można, oczywiście.
Bo tu pojawił się to w rozmowie z panem doktorem Jackiem Bartosiakiem, też pojawił się to słowo kluczowe dla wszystkiego, własne, prawda? To jest ważne słowo w języku.
No tak, dlatego na przykład znów ja się nie znam na energetyce, ale dwa dni temu czytałem raport o skutkach tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, gdzie na czerwono była Polska, tak? Dlatego, że Polska właśnie, czy to Katar, czy gaz, czy niestabilność dostaw, czy bliskość Rosji, negocjacje europejsko-rosyjskie, które będą wisiały w powietrzu. To był raport amerykański i że Polska bezwzględnie powinna rozpocząć pogodzenie się z węglem na nowo, tak? I zwłaszcza, że słyszałem, to znów się nie znam i zastrzegam, że my ponoć mamy ogromne, nie na Śląsku, tylko na Lubelszczyźnie mamy ogromne pokłady.
Tak, ogromne zbadane pokłady.
Największe w Europie ponoć teraz, tak.
Tak jest.
Że moglibyśmy, przecież można te filtry teraz stosować i ruszyć z budowa, tym, bo to jest nasz surowiec.
Budowa elektrowni węglowych jest kluczowa dlatego, żeby uzyskać to, co byśmy chcieli uzyskać, czyli dostęp do taniej energii. Rezygnacja z dopłacania do wiatraków jest kluczową decyzją gospodarczą, której nie podejmuje i chyba nie podejmie rząd premiera Tuska. Dążenie do tego, żeby energia była po 350 albo po 300 zł jest kluczowe dla przemysłu.
Zwrócę tylko uwagę, że w Chinach jest wielokrotnie tańsza energia i w Stanach Zjednoczonych również. Europa jest niekonkurencyjna, a Europa nie ma zasadniczo surowców poza tam Skandynawią, jakimiś tam wypustkami, ale ma węgiel. Europa ma węgiel i potęga Europy została zbudowana na węglu.
I stali.
No bo stal jest z wynikiem węgla w dużej mierze. No.
To prawda.
Dawno temu i nieprawda.
Ale może się, nic dwa razy się nie zdarzy, ale może to wróci.
Wraz z rozsądkiem. Dobrze.
To szukamy zdrowego rozsądku. Myśli pan, że doktor Jacek Bartosiak kieruje się w swoich analizach zdrowym rozsądkiem?
Ja się nie znam. Nie będę się wypowiadał o bezpieczeństwie międzynarodowym.
No dobrze. To jesteśmy bardzo delikatni. W takim
dlatego
razie,
pan nas zaprosił obu.
To w takim razie delikatnie się z państwem pożegnamy. Marcin Jastrzębski, były prezes Lotosu, który odszedł z Lotosu w momencie, kiedy decyzja na temat fuzji Orlenu z Lotosem była podjęta. Dobrze mówię, zgodnie?
Tak było.
Tak było. Doktor Jacek Bartosiak, który nie musi znikąd odchodzić, bo założył Strategy and Future. W związku z powyższym jest bezpieczny na tym stanowisku. Bardzo dobrze mówię?
Tak.
Prawdziwie? To jest fakt?
Fakt.
No dobrze, fakty są najważniejsze. Krzysztof Skowroński to też jest fakt. Mówi państwu miłego dnia. I proszę słuchać, Radia Wnet, będzie dużo geopolitycznych wiadomości, a tuż po wiadomościach i wiadomościach sportowych ciąg dalszy wywiadu z ambasadorem Iranu w Rzeczpospolitej.